Skyrim i Enderal różnią się niczym dzień i noc. Skyrim to wysokobudżetowa komercyjna gra komputerowa, stworzona przez studio mające dziesiątki, o ile nie setki pracowników zaangażowanych w proces produkcyjny, wieloletnie doświadczenie w produkcji gier fabularnych z otwartym światem i olbrzymi budżet na marketing. Enderal jest modyfikacją, niekomercyjną produkcją wybudowaną na fundamencie Skyrima, z użyciem istniejących w Skyrimie modeli i mechanik rozgrywkowych przez mały, niezależny konglomerat pasjonatów, którzy stworzyli i opublikowali swoje dzieło za darmo. Akcja Skyrim rozgrywa się w tytułowym regionie kontynentu Tamriel, w uniwersum o nazwie Aurbis, na planecie Nirn, miejscu akcji wszystkich dotychczasowych gier z serii The Elder Scrolls. Enderal, co nietypowe dla modów do Skyrima, rozgrywa się w swoim własnym uniwersum, wymyślonym przez twórców modyfikacji, zbudowanym od podstaw w świecie o nazwie Vyn, zamieszkanym przez inne rasy i cywilizacje z inną historią, kosmologią i układem kontynentów. Skyrim jest grą, w której wcielamy się w smocze dziecię, boskiego czempiona władającego potężną mocą, dającą mu olbrzymią przewagę nad innymi mieszkańcami i mieszkankami świata przedstawionego, który może zostać arcymagiem czarodziejskiej uczelni, przywódcą lokalnej gildii złodziei, liderem lokalnego bractwa skrytopójców i zwierzchnikiem legendarnej grupy wojowników równocześnie. Gra zachęca do zaangażowania się w tę eskapistyczną fantazję, w której prawie wszystko jest możliwe, prawie nic nie jest zakazane. W Enderalu głównym bohaterem jest Widzący. Na pierwszy rzut oka dość podobna postać, w praktyce jednak będąca raczej przeklęta przez bogów niż pobłogosławiona. Cierpiąca na chorobę ograniczającą jej zdolności i nękana upiornymi wizjami oraz koszmarnymi snami. Sojusze zawiązywane przez Widzącego są niestałe. Decyzje na ogół mają dotkliwe konsekwencje, a wybór albo jest ograniczony, albo iluzoryczny, a najczęściej w ogóle go nie ma. Skyrim ma bardzo prosty system progresu postaci, opierający się na klasycznym przyznawaniu punktów doświadczenia po awansowaniu na kolejny poziom, a umiejętności rozwija się organicznie, po prostu je wykonując. Im więcej strzelasz z łuku, tym lepsza jest twoja postać w strzelaniu z łuku. Im częściej się skradasz, tym łatwiej ci to z czasem idzie. Enderal ma złożony, skomplikowany system rozwoju postaci, w którym progres dokonuje się na kilka nakładających się na siebie sposobów. Punktów doświadczenia jest kilka typów, a część umiejętności można rozwinąć wyłącznie poprzez eksplorację i poszukiwanie rzadkich zasobów, zaś ogólny rozwój statystyk uzależniony jest od kupowania i czytania kosztownych ksiąg. Początkowo bardzo trudno jest się w tym wszystkim połapać. Skyrim jest dość szaroburą, jednolitą kolorystycznie i klimatycznie grą. Jej akcja toczy się w pokrytej śniegiem prowincji, w której próżno szukać zróżnicowanego biomu, a filtr graficzny nałożony na grę czyni kolory stłumionymi. Owszem, zdarzają się urozmaicenia, ale jest ich stosunkowo niewiele i wszystkie utrzymują się w jednej, stosunkowo zdyscyplinowanej tonacji. Enderal jest niesamowicie barwną i zróżnicowaną grą. Mamy lasy, ośnieżone zbocza gór, ponure bagna, gorące pustynie, tropikalne dżungle, wielką aglomerację miejską, małe wioski i wiele innych lokacji. Gra skrzy się kolorami oraz co chwila zaskakuje czymś zupełnie nowym. Skyrim jest stosunkowo łatwy. Nawet na wyższych poziomach trudności nie stanowi zbyt wielkiego wyzwania, bo gra zawsze dba o to, by gracz nie stresował się za bardzo, w każdej chwili oferując mnóstwo ułatwień i udogodnień. Od trybu szybkiej podróży po możliwość przyłączenia jakiejś postaci, która wspomoże gracza w walkach. Nigdy nie skąpi graczowi zasobów, eliksirów, pieniędzy. Enderal jest znacznie bardziej bezlitosny. Każdy błąd może kosztować życie, każdy pozyskany przedmiot mający jakąś użyteczność jest drogocenny. A postacie towarzyszące towarzyszą nam jedynie w bardzo rzadkich etapach fabularnych. Nie możemy zabrać ich na niezobowiązującą wspólną włóczęgę. Nawet pod koniec gry, z postacią na wysokim poziomie, wcale nie robi się jakoś specjalnie łatwiej. A każda chwila nieuwagi może zostać surowo ukarana. Skyrim nigdy się nie kończy. Nawet po wypełnieniu wszystkich dostępnych w grze zadań głównych i pobocznych, nasza postać może eksplorować dostępny w grze obszar w nieskończoność. A system generowanych losowo questów sprawia, iż nigdy do końca nie wyczerpiemy puli rzeczy do zrobienia. Enderal posiada definitywne zakończenie, po którym możemy już jedynie obejrzeć napisy końcowe i później nie jesteśmy w stanie wrócić do dalszej zabawy w świecie przedstawionym. Chyba że wczytamy poprzedni zapis rozgrywki albo zaczniemy od początku. Skyrim zaczyna się długą, nudną i ledwie interaktywną sekwencją otwierającą, która poważnie testuje cierpliwość gracza już na samym wstępie. Enderal zaczyna się jeszcze dłuższą, jeszcze nudniejszą i niewiele bardziej interaktywną sekwencją otwierającą, Serio, jednym z największych wyzwań Enderala jest wytrzymanie 20 minut prawie bezczynnego siedzenia i oglądania prologu, czekając aż gra łaskawie pozwoli nam zrobić coś więcej niż tylko stać w miejscu i oglądać wyreżyserowane scenki. Cóż, najwyraźniej obie produkcje mimo wszystko mają ze sobą coś wspólnego. Skyrim jest grą, którą lubię, choć w teorii wiem, że nie powinienem. To wadliwy, mocno niedoskonały RPG o szczątkowych mechanikach rozgrywkowych, mocno niedopracowanej, nieprzyzwoicie dziurawej i bardzo banalnej fabule, drewnianych dialogach oraz fatalnym systemie walki. Zmarnowałem przy nim zbyt wiele godzin mojego życia i wiem, że zmarnuję jeszcze więcej. Enderal jest grą, której nie lubię, choć w teorii wiem, że powinna mi się podobać. Jest wymagająca, złożona, zróżnicowana, opowiada bardzo skomplikowaną historię przesyconą nieoczywistymi motywami. Bohaterowie posiadają psychologiczną głębię i są interesująco zniuansowani, a twórcy historii nie bali się podejmować ryzyka narracyjnego. I nawet jeśli to ryzyko się nie opłaciło, to sama ambicja jest godna podziwu i pochwały. Przeszedłem Enderala dwa razy. Za pierwszym razem byłem sfrustrowany i znudzony, za drugim już wyłącznie zobojętniały. A jednak Enderal nie jest po prostu złą grą. Gdyby nią był, nie robiłbym o niej tak długiego wideo eseju. Pierwszy przyznam, że gdy Enderal działa, gdy wszystkie jego komponenty funkcjonują tak jak powinny i składają się w spójne doświadczenie, jest to naprawdę dobra produkcja. Niestety tego typu starania giną w gąszczu problemów tak fundamentalnych, że niemożliwych do przezwyciężenia. Enderal jest potencjalnie bardzo solidną budowlą, którą z jakiegoś powodu postanowiono postawić na nie nadającym się do tego fundamencie, a nawet kilku nie nadających się do tego fundamentach. Dojdziemy do tego. Bo to jest właśnie najbardziej interesujące. W stworzenie tego moda, tej gry, włożono masę ciężkiej, kreatywnej, nieodpłatnej pracy. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak czasochłonne i pracochłonne jest stworzenie choćby stosunkowo prostego moda fabularnego, dodającego do istniejącej już gry jakąś nową narracyjną zawartość. A Enderal nie jest stosunkowo prostym modem. Jest najbardziej złożonym, rozbudowanym i dopracowanym modem, jaki w swoim życiu widziałem. Niewykluczone, że najbardziej złożonym, dopracowanym modem, jaki w ogóle istnieje. Nie tylko do Skyrima, ale jakiejkolwiek gry w historii. Enderal to de facto całkowicie nowa gra, zbudowana na innej, istniejącej już grze. Gra z nowym, w pełni wyrażonym, olbrzymim, zróżnicowanym światem przedstawionym. Z dziesiątkami nowych postaci i questów. Z mnóstwem nowych mechanik rozgrywkowych, istniejących obok starych, albo wręcz je zastępujących. Nowych modeli, nowych animacji, nowych tekstur. Pełnego udźwiękowienia dialogów w aż dwóch językach, w ramach którego zaangażowano kilkanaście osób, w tym kilkoro profesjonalnych i półprofesjonalnych aktorów głosowych. Z nową ścieżką dźwiękową skomponowaną i nagraną specjalnie na potrzeby tej produkcji, którą to ścieżkę możecie usłyszeć w tle tego wideo eseju. Z całymi godzinami wyreżyserowanych na silniku gry scenek oraz tonami tekstu, zarówno pisanego, jak i mówionego. I to wszystko. Stworzenie koncepcji gry, napisanie i zredagowanie scenariusza, stworzenie przestrzeni, zaprojektowanie nowej zawartości, stworzenie grafik koncepcyjnych, modeli, tekstur, muzyki, nowych mechanik, kodowanie, casting, nagrywanie dialogów, kreacja ścieżki dźwiękowej, koordynacja wszystkich tych i dziesiątek innych rzeczy. Wszystko to reprezentuje długie miesiące, o ile nie lata, ciężkiej, wyczerpującej pracy, bardzo utalentowanych, bardzo zdeterminowanych ludzi. Pracy, za którą żadne z nich nie mogą wziąć ani grosza i która zawsze będzie wymagała do działania komercyjnego komponentu w postaci Skyrima, a zatem z natury dostęp do niej będzie ograniczony tylko dla posiadaczy gry Bethesdy. Wszystko to wymagało więc pasji, determinacji i wiary we własną wizję. Nie umiem tego nie uszanować. Stąd ten wideo esej, bo mógłbym po prostu wzruszyć ramionami, napisać na moim fanpage'u, że mi się nie podobało i sięgnąć po innego moda albo inną grę. Ale nie chcę. Ponieważ sam fakt, że ktoś włożył tak wiele, tak starannie wykonanej pracy w projekt, w który naprawdę wierzył, czyni Enderala interesującym. Przynajmniej dla mnie. Bo Enderal nie jest po prostu złym modem w konwencjonalnym sensie. Gdy ktoś określa jakąś modyfikację do gry mianem złej, najczęściej ma na myśli to, że jest ona niedopracowana, niestarannie zrealizowana, usiana błędami, wprowadza niepotrzebne komplikacje do bazowej gry albo po prostu nie działa. A Enderal taki nie jest. Wręcz przeciwnie. To jeden z najbardziej dopracowanych i najstaranniej wykonanych modów, z jakimi miałem okazję obcować. Przy odrobinie szlifów spokojnie uszedłby jako komercyjna produkcja, już w tym stanie, w jakim znajduje się obecnie. Jest dość stabilny, ma stosunkowo dobrze zbalansowane mechaniki rozgrywkowe, nowe modele postaci oraz tekstury są bardzo dobrze wykonane i estetycznie pasują do tych pożyczonych od Skyrima, a aktorstwo głosowe, przynajmniej w wersji angielskiej, nie miałem okazji zapoznać się z oryginalną niemiecką, stoi na bardzo wysokim poziomie. Najczęściej mody są złe, ponieważ ich twórcom nie udało się osiągnąć tego, co ewidentnie chcieli osiągnąć. Czy to z braku czasu, czy to z braku umiejętności, czy to z braku zasobów. Z Enderalem jest natomiast zupełnie inaczej. Twórcom zdecydowanie udało się zrobić to, co chcieli zrobić, z sukcesem osiągnąć te cele artystyczne, które przed sobą postawili. I na tym właśnie polega problem, bo cele te były... Cóż, porozmawiamy sobie o tym. Poza tym będziemy mówić dziś m.in. o Gothicu, Mass Effectie i oczywiście Skyrimie, często idąc bardzo głęboko w szczegóły. Dlatego nawet jeśli nie interesuje Was Enderal sam w sobie, ale lubicie którąkolwiek z wymienionych przeze mnie gier, czy w ogóle komputerowe RPG jako gatunek, nie uciekajcie jeszcze. Okej, ale zanim przejdę do rzeczy, kilka uwag wstępnych. Po pierwsze, kwestie formalne. Będę nazywał Enderal grą, a nie modem, ponieważ funkcjonalnie jest to gra. Samodzielna produkcja, nie mająca prawie nic wspólnego ze swoim komercyjnym pierwowzorem, Skyrimem, przynajmniej nie na gruncie fabuły. Jeśli posiadacie legalnie zakupioną kopię Skyrima, przypisaną do waszego konta na Steamie albo w serwisie Good Old Games, nie musicie nawet pobierać Skyrima, by zagrać w Enderala, bo Enderal ma własny launcher, niepowiązany z oryginalną grą i obie platformy dają opcję pobrania wyłącznie moda z potrzebnymi do działania plikami Skyrima. Po drugie, główna postać Enderala, widzący, może być dowolnej płci. Ja jednak dla uproszczenia będę domyślnie posługiwał się w odniesieniu do niej męskimi formami gramatycznymi, bo wbrew temu, co twierdzą ludzie, którzy piszą do mnie gniewne maile oraz prywatne wiadomości na Facebooku, w których nazywają mnie kukoldem i obrzucają innymi podobnymi inwektywami, jestem mężczyzną. Jeśli mam taką opcję, gram w grach postaciami męskimi. Z takimi się identyfikuję najłatwiej i tak też było w tym przypadku. Po trzecie, wiem, że jest wiele osób, które bardzo lubią Enderala i przynajmniej niektóre z nich oglądają teraz ten materiał. Chciałbym im z góry podziękować za to, że skłonne są wysłuchać mniej entuzjastycznej opinii na temat lubianej przez nich produkcji. Nie jest moim celem kwestionowanie czyjegokolwiek gustu, doskonale rozumiem, czemu Enderal ma tylu fanów. Chcę jedynie wyrazić moją opinię i uzasadnić ją najlepiej jak tylko potrafię. Pamiętajcie, że koniec końców jestem tylko losowym człowiekiem z internetu, który nie ma wpływu na cokolwiek, a już na pewno nie na waszą przyjemność płynącą z obcowania z grami i z innymi tekstami kultury. Po czwarte, w tym omówieniu pojawią się spoilery. Enderal jest jedną z tych opowieści, które mają bardzo gwałtowne zwroty akcji, po których fabuła często stawiana jest w zupełnie innym niż dotychczas świetle. A to sprawia, że do pewnego stopnia spoilery są nieuniknione, jeśli chcemy zanurzyć się w krytykę tej gry dostatecznie głęboko. A chcemy. Znaczy, ja chcę, a jeśli kliknęliście w miniaturkę tego wideo eseju, widząc ile on trwa, to zakładam, że wy również. Z mojej strony mogę jednak obiecać, że o fabule porozmawiamy sobie dopiero na samym końcu. A zanim zacznę ujawniać spoilery, pojawi się wyraźne ostrzeżenie. Tym niemniej, jeśli chcecie podejścia na czysto, to sugeruję odpuszczenie sobie już w tym momencie i powrót do oglądania tego filmu dopiero po przejściu gry. Enderal posiada całkiem znośne kinowe spolszczenie, więc ewentualna bariera językowa tutaj nie istnieje. W zależności od tego, jak bardzo interesują Was zadania poboczne, który poziom trudności wybierzecie i jak dobrzy jesteście w tego typu grach, ukończenie Enderala może zająć Wam od 40 do nawet 100 godzin. Zarezerwujcie więc sobie kilka naprawdę intensywnych wieczorów. To tyle. Teraz możemy w końcu porozmawiać o tym, czym właściwie jest ten cały Enderal. Żeby jednak porozmawiać o tym, czym właściwie jest ten cały Enderal, musimy pokrótce przybliżyć historię Shure AI, niemieckiego kolektywu artystów i programistów założonego w 2003 roku. Shure AI jest dość specyficznym zwierzem. Kolektyw zajmował się tworzeniem dość szczególnej odmiany modów, które zamiast dodawać nową zawartość do istniejących już gier, traktowali komercyjną grę jako fundament, na którym budowali zupełnie autonomiczną produkcję. Tego typu modyfikacji Shure AI stworzyło aż 6, większość z nich na bazie kolejnych gier z serii The Elder Scrolls, Morrowinda, Obliviona i oczywiście Skyrima. Prawie wszystkie z tych modów rozgrywają się w stworzonym przez kolektyw autorskim uniwersum o nazwie Vyn, tworząc coś na kształt towarzyszącej serii, rozwijanej równolegle do The Elder Scrolls. Enderal jest póki co ostatnią produkcją rozwijającą to uniwersum. I zapowiada się, że tak już pozostanie, bo kolektyw po wyprodukowaniu Enderala sprofesjonalizował się i zaczął nawet tworzyć własne, całkowicie autorskie gry. A część jego członków rozeszła się po świecie, czasami dołączając do większych studiów produkujących komercyjne gry, czasami zajmując się własnymi projektami. Od razu zaznaczę, że nie grałem w żaden z poprzednich modów tego kolektywu i Enderal jest dla mnie pierwszym zetknięciem się z twórczością Shurei AI. Choć oczywiście zrobiłem research, by upewnić się, że nie uciekają mi żadne konteksty. Okazało się to jednak niespecjalnie potrzebne, bo poza kilkoma nawiązaniami i występami postaci z poprzedniego moda rozgrywającego się w Vyn, Nerima, Enderal jest narracyjnie bardzo autonomiczny i można się z nim zapoznawać bez znajomości czegokolwiek więcej. Zapoznajmy się z nim zatem. Zacznijmy nietypowo. Od trawy. Enderal pod wieloma względami był dla mnie zaskakująco interesującą demonstracją tego, czemu jego pierwowzór, Skyrim, podejmował takie, a nie inne decyzje artystyczne. Nawet te zdawałoby się całkowicie trywialne. Zawsze interesowało mnie na przykład, czemu tereny w Skyrimie zazwyczaj są tak płaskie. Widziałem na YouTubie wiele modyfikacji, które dodawały do Skyrima wysoką trawę oraz gęstą roślinność i wyglądało to bardzo klimatycznie i imponująco. Silnik gry fantastycznie radzi sobie z generowaniem wysokiej trawy oraz gęstych zarośli, a w praniu wyglądają one znakomicie, więc dlaczego, gdy przemierzam poszczególne rejony prowincji, ściółka leśna albo nizinna trawa rzadko kiedy jest czymś więcej niż tylko płaską teksturą? Cóż, odpowiedź poznałem właśnie dzięki Enderalowi, który korzysta z tego typu estetycznych urozmaiceń. Będących, jak się okazuje, koszmarem w trakcie gry. Po pierwsze, wysoka trawa utrudnia skradanie się, ponieważ blokuje pole widzenia gracza, ale nie robi tego dla przeciwników, których sztuczna inteligencja rejestruje postać gracza mimo to. Po drugie, w trakcie chaotycznych walk, ciała przeciwników często upadają w wysoką trawę, gdzie łatwo je przegapić i nie ograbić ich po zwycięskiej walce, pozbawiając się w ten sposób nagrody za zwycięstwo. Co jest dość uciążliwe i wcale nie pogłębia rozgrywki, ani nie komplikuje jej w żaden interesujący sposób. Zamiast tego po prostu frustrująco ją utrudnia, szczególnie w przypadku, gdy gramy postacią skupioną na skradaniu się. A nie ukrywajmy, to mod do Skyrima, w którym skradający się łucznik jest jedną z najpopularniejszych opcji. Inną kwestią jest tryb szybkiej podróży. Gry z otwartym światem na ogół posiadają jakiś system błyskawicznego przemieszczania się między lokacjami w taki sposób, by gracz nie musiał tracić swojego cennego czasu na długie wyprawy do oddalonego o kwadrans drogi piechotą punktu, w którym akurat znajduje się coś ważnego do zrobienia. Gry z serii The Elder Scrolls na ogół oferowały bardzo otwarty tryb szybkiej podróży, w którym gracz może niemal w każdym momencie przenieść się do którejś z oznaczonych już na mapie lokacji. W starszych częściach serii wszystkie te lokacje były już domyślnie oznaczone. W nowszych, Oblivionie i Skyrimie, najpierw trzeba było je odkryć w ramach samodzielnej wędrówki po świecie. Interesującym wyjątkiem od tej reguły jest Morrowind, trzecia część serii, która oferowała nieco bardziej skomplikowany tryb szybkiej podróży. Postać gracza nie była w stanie w każdej chwili przenieść się z dowolnego miejsca do innego dowolnego miejsca. Zamiast tego gra oferowała istniejące w świecie przedstawionym formy podróży, takie jak łaziki, łodzie, gondole oraz punkty teleportacyjne w siedzibach gildii magów. Wszystko to tworzyło dość złożoną mapę połączeń i kursów, umożliwiających szybką podróż jedynie z i do określonych miejsc. Poza tym istniały też zaklęcia teleportacyjne, których co prawda można było używać z prawie każdego miejsca, ale nie dawały one kontroli nad tym, do którego konkretnie punktu przerzucą one gracza. Zawsze automatycznie kierowały go do najbliższego bezpiecznego miejsca. Dodatkowo jedna z dostępnych szkół magii oferowała także zaklęcie pozwalające oznaczyć jakąś lokację, tylko jedną naraz, po oznaczeniu nowej poprzednia była anulowana, do której można było w każdej chwili się teleportować. Ogółem zatem Morrowind oferował dość ograniczony system szybkiej podróży, uzależniony od określonych węzłów transportowych, magii i funduszy, bo szybka podróż w taki albo inny sposób kosztowała postać gracza części jej zarobków. Ten zabieg do dnia dzisiejszego jest nieco kontrowersyjny w fandomie The Elder Scrolls. Zwolennicy takiego podejścia zwracają uwagę na to, iż tego typu ograniczenie zmusza graczy do staranniejszego planowania swoich eskapad oraz zachęca do rezygnacji z szybkiej podróży i zamiast tego wywiera na graczu presję do eksplorowania świata samodzielnie. Przeciwnicy takiego podejścia upierają się, że zmusza ono do nieznośnego kursowania w jedną i w drugą stronę, co jest olbrzymią stratą czasu, która rzadko kiedy zwraca się w jakikolwiek znaczący sposób i jedynie sztucznie wydłuża czas potrzebny do ukończenia gry. Twórcy serii najwyraźniej uznali rację tej drugiej strony, bo w grach wydanych po Morrowindzie powrócił już tradycyjny system bezkosztowej szybkiej podróży do każdego odwiedzonego wcześniej miejsca. Co jednak ciekawe, w jednej z nowszych wersji Skyrima Bethesda przedstawiła opcjonalny tryb przetrwania, specjalny rodzaj rozgrywki, który wprowadza do bazowej gry, między innymi, Coś podobnego do ograniczonej szybkiej podróży z Morrowinda. Przetestowałem ten tryb, by sprawdzić, czy faktycznie wpływa on na dynamikę gry. Okazało się, że owszem, przynajmniej dla mnie wpłynęło. Zmusiło mnie to do myślenia o otaczającej mnie przestrzeni w nieco inny sposób, planowania wypraw, uwzględniając miejsca z i do których podróżują łodzie oraz wozy oferujące szybką podróż. Mówię tu o tym wszystkim, ponieważ Enderal również operuje tym właśnie sposobem eksploracji świata przedstawionego, w którym błyskawiczne podróże między kluczowymi punktami są ograniczone do wież znajdujących się w różnych miejscach kontynentu, pomiędzy którymi kursują myrady, oswojone skrzydlate istoty przypominające nieco mitologiczne gryfy. I z jednej strony to ma sens. Świat Enderala jest nieco mniejszy niż ten Skyrima, jest jednak gęściej upakowany interesującymi lokacjami, co sprawia, że warto zmotywować graczy do uważniejszego zwiedzania go na piechotę. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy zorientujemy się, że Enderal jest też znacznie bardziej ograniczony niż Skyrim. Sporą część kontynentu stanowią nieprzekraczalne masywy górskie, głębokie doliny ze stromymi zboczami albo inne niemożliwe do eksploracji przestrzenie. Co sprawia, że w praktyce podróżowanie między poszczególnymi kluczowymi lokacjami sprowadza się do przemierzania w te i we w te cały czas tych samych ścieżek, dróg i traktów. Morrowind i Skyrim mimo wszystko miały znacznie bardziej otwartą strukturę. Podróż pieszo lub konno z punktu A do punktu B mogła odbywać się wieloma różnymi ścieżkami, co faktycznie sprawiało, że brak szybkiej podróży zachęcał do sprawdzenia, czy da się dotrzeć do tego albo innego miasta alternatywną ścieżką i odkrycia w ten sposób jakiejś nowej jaskini albo ruin. W Enderalu tej wolności brakuje, dlatego takie podejście po pewnym czasie zaczyna męczyć. Bo w dalszej części gry cała eksploracja odbywa się metodą przemierzania dokładnie tych samych ścieżek w dokładnie ten sam sposób. Twórcy zdali sobie z tego sprawę i dorzucili do gry zwoje teleportacyjne, które są jednak tylko półśrodkiem, bo dotyczą jedynie niektórych questów. To tylko dwa z kilku przykładów tego, jak twórcy Enderala próbowali eksperymentować z narzędziami, które mieli do dyspozycji, ale nie do końca potrafili przewidzieć, jak te eksperymenty wyjdą w praniu, czego skutkiem jest po prostu gorszej jakości doświadczenie. Innym takim przypadkiem jest też zwiększenie poziomu trudności poprzez danie przeciwnikom możliwości wytrącenia postaci gracza z równowagi w trakcie ataku, przez co widzący nie jest w stanie poruszać się ani atakować przez około sekundę. W połączeniu z lepszą, odrobinę bardziej responsywną sztuczną inteligencją przeciwników oraz generalnie bardziej wymagającą walką miało to uczynić starcia ciekawszymi i trudniejszymi. W praktyce jednak ta mechanika potrafiła doprowadzić do sytuacji, w której kilku przeciwników osacza postać gracza i zamyka ją w pętli niemożliwych do przełamania ataków prowadzących do przegranej, której w żaden sposób nie da się zapobiec. Momentami miałem flashbacki z trzeciego Gothica, w którym istniał dokładnie ten sam problem. A trzeci Gothic zdecydowanie nie jest grą, z której powinno czerpać się inspiracje w kwestii walki z przeciwnikami. Czy skoro już o tym mowa, w jakiejkolwiek innej kwestii. Przepraszam, kocham trzeciego Gothica, ale nie ukrywajmy, że jest to bardzo trudna miłość. To jest właśnie jeden z powodów, dla którego uważam Enderala za rozczarowanie, ale mimo wszystko szalenie interesujące rozczarowanie. Ponieważ jego twórcy włożyli w tę grę mnóstwo pracy i technicznych kompetencji, i to naprawdę fantastycznie wykonanej pracy oraz imponujących kompetencji, który to wysiłek w dużej mierze poszedł na marne. Nie dlatego, że ta praca została źle wykonana, ale dlatego, że dobrze wykonana praca została poświęcona rzeczom, które nie były do końca przemyślane u samych podstaw. I ogranicza się to nie tylko do kwestii czysto mechanicznych, ale sięga też znacznie głębiej, do fabuły, interakcji i samej struktury gry. Wszystko dlatego, że twórcy Enderala starali się zbudować własny produkt na bazie Skyrima, który, choć jest bardzo elastycznym fundamentem do modowania, nie jest jednak z gumy i ma swoje ograniczenia. Czasami można pójść z nimi na naprawdę daleko idące kompromisy. Czasami jednak... Cóż, czasami forma wchodzi w bardzo agresywny konflikt z treścią. Żeby zademonstrować, o co mi właściwie chodzi, weźmy choćby kwestię kreowania postaci. Tak samo jak Skyrim, Enderal daje nam możliwość wybrania płci, imienia, rasy oraz wyglądu naszego bohatera. Istnieje jednak pewna dość kluczowa różnica. Skyrim dba o to, by postać, w którą się wcielamy, była całkowicie czystą kartą, bez żadnej dającej się zidentyfikować przeszłości, czy narzuconych przez narrację gry cech. W Skyrimie o naszej postaci wiemy tylko tyle, że z jakiegoś powodu znalazła się na wozie cesarskiego kordonu, wiozącego jeńców na egzekucję. Nie wiemy, jak i czemu się tam znalazła. Wbrew powszechnemu nieporozumieniu, niekoniecznie nawet schwytana została przy przekraczaniu granicy, jak sugeruje słynne intro Skyrima. Jest to jedynie coś, o co pyta Ralow, nasz towarzysz niedoli. Zmierzam do tego, że sytuacja otwierająca została umyślnie zaprojektowana w taki sposób, by zostawić graczowi możliwie największą przestrzeń na samodzielne wymyślenie motywacji, charakteru, ambicji czy temperamentu dla swojej postaci. Enderal podchodzi do tego zupełnie inaczej. Przede wszystkim, gra już na samym wstępie częściowo buduje nam naszą postać. Wiemy, że pochodzi ona z kontynentu Nerim. Wiemy, że miała rodzinę i że tę rodzinę spotkała jakaś tragedia, której natura zostaje nam z czasem częściowo ujawniona. Wiemy też, że ojciec widzącego należy do rasy Nerimczyków, co oznacza, że nasza postać również współdzieli to pochodzenie. Tożsamość matki i siostry nigdy nie zostaje doprecyzowana, co pozostawia nam, graczom, stosunkowo dowolny wybór rasy. Nasza postać jednak zawsze skanonizowana jest jako półnerimczyk, który po przeżyciu rodzinnej tragedii ukrył się wraz ze swoim najlepszym przyjacielem na statku podróżującym na sąsiedni kontynent w poszukiwaniu lepszego życia. A to już jest bardzo dużo kontekstu, który dość mocno ukierunkowuje gracza na określony typ odgrywania postaci. Od razu muszę zaznaczyć, że nie ma w tym niczego złego. Nie z zasady. Wiele naprawdę dobrych gier fabularnych daje stosunkowo małą przestrzeń na samodzielne budowanie własnej postaci, już na samym początku dając nam do zabawy bohatera o ustalonym imieniu, płci, rasie, przeszłości, wyglądzie, a nawet charakterze oraz relacjach z innymi postaciami. I to jest w porządku, o ile tego typu obostrzenia wykorzystywane są w celu budowania interesującej historii i o ile pozostawiają graczom jakąś przestrzeń autonomii i wyrażania samych siebie w toku rozgrywki. Enderal próbuje to robić, wspomniana rodzinna tragedia jest potem wątkiem, który rozwijany zostaje w dalszej części gry poprzez makabryczne sny naszej postaci, ale zatrzymuje się tu w rozkroku, zabierając graczowi część decyzyjności w kwestii budowania postaci, jednocześnie nie dając w zamian prawie niczego interesującego. Co jest o tyle bolesne, że granie osobą o mieszanym pochodzeniu to potencjalnie naprawdę fajny punkt wyjścia. Szczególnie w Enderalu, którego akcja toczy się na kontynencie, na którym panuje społeczna kastowość, a nie licząc kilku specyficznych wyjątków, wszyscy jego mieszkańcy wciśnięci są w bardzo sztywne role społeczne, przyporządkowane im przez kulturę i religię. W takim kontekście mieszaniec, dziecko dwóch kultur, na dodatek przybysz z innego kontynentu, tworzy interesujący tematyczny kontrast i możliwość określania się oraz nawigowania w tym świecie poprzez ten etniczny i kulturowy punkt odniesienia. Kim właściwie jestem? Nerimczykiem? Osobą, której bliżej jest do kultury matki? A może kimś jeszcze innym? W jaki sposób nasze działania i nasza obecność na kontynencie zakwestionuje tę kastową rzeczywistość? Jak dopasujemy się do tej nowej, hierarchicznej kultury? Zaczniemy ją podważać? Spróbujemy wpisać się w jej ramy? A może pójdziemy trzecią drogą i pobawimy się w lekkiego reformatora? Problem polega na tym, że Enderal nigdy nie daje graczowi zbyt wielu możliwości podejmowania takich interesujących decyzji narracyjnych. Jest jeden losowy dialog, w którym nasza postać zostaje zaczepiona przez mieszkankę Arki, stolicy kontynentu, zapytana o swoje pochodzenie i poddana lekkiemu rasizmowi, co jest fajne, bo daje możliwość wyboru reakcji na to wydarzenie, ale też całkowicie incydentalne i nie mające wpływu na cokolwiek. Bo w fabule gry liczy się wyłącznie nerimski element rodowodu naszej postaci, ten, na wybór którego nie mieliśmy wpływu. Co jest rozczarowujące, nawet Skyrim dawał drobne narracyjne korzyści wynikające z wyboru niektórych ras, jak na przykład osoba grająca orkiem mogła swobodnie przemieszczać się po orkowych osadach bez wykonywania zadania, które je odblokuje, a osoba grająca wysokim elfem mogła przebrać się za członka Talmoru, nacjonalistycznej organizacji zrzeszającej wyłącznie wysokie elfy, i w ten sposób zinfiltrować ambasadę bez konieczności skradania się. Oznacza to, że nawet taka decyzja gracza posiada jakieś rzeczywiste konsekwencje dla tego, w jaki sposób przebiega rozgrywka. W Enderalu nie mamy właściwie nic. I tyczy się to nie tylko drobnych rzeczy, ale i fundamentalnego stylu rozgrywki, jaki dopuszcza gra. Weźmy na przykład motyw z samego początku gry, gdy po kilku pierwszych godzinach zabawy docieramy do Arki, stolicy Enderala, nadziei na to, że uda nam się wyleczyć chorobę, na którą cierpi nasza postać. Problem polega na tym, że uczony, który być może będzie w stanie nam pomóc, przebywa w świątyni Słońca, oddzielonej od reszty miasta budowli, niedostępnej dla cudzoziemców. Strażniczka strzegąca bramy do świątyni nie chce nas wpuścić do środka. I to jest klasyczna sytuacja w RPG-ach, zarówno komputerowych, jak i tych tradycyjnych, prawda? Strażnik blokuje nam przejście do miejsca, do którego chcemy się dostać i to od nas zależy, w jaki konkretnie sposób uporamy się z tym problemem. Może spróbujemy przekupstwa? Albo sięgniemy po miecz i pozabijamy strażników broniących nam wejścia do świątyni? Albo poszukamy jakiegoś tajnego przejścia, albo może okradniemy strażniczkę, by zdobyć klucz i wkradniemy się przez bramę w środku nocy, gdy w okolicy kręci się mniej straży, albo wykonamy jakiegoś questa dla którejś z frakcji, która w ramach zapłaty pomoże nam przedostać się do środka. Tego typu zabawy nie tylko stanowią sedno gier fabularnych, ale pomagają też budować nam naszą postać i wyrażać jej charakter oraz temperament poprzez mechaniki rozgrywkowe. Czy nasz heros będzie dyplomatą, manipulatorem, rzezimieszkiem, oportunistą, pragmatykiem? Wszystko zależy od nas oraz od tego, w jaki sposób gra pozwoli nam to wyrazić w swoim gameplayu. Gothic, czyli seria gier, którą twórcy Enderala inspirowali się bardzo mocno, miał to opanowane do perfekcji i nawet możemy posłużyć się analogiczną sytuacją, żeby to zobrazować. Pierwszy Gothic oferował nam co najmniej 4 sposoby na ominięcie Torusa, by dostać się na zamkowy dziedziniec w starym obozie. Poprzez przystąpienie do jednego z 3 obozów, albo zapłacenie Torusowi nieprzyzwoicie wysokiej sumy bryłek rudy. Gothic 2 był jeszcze bardziej kreatywny w kwestii dostania się do miasta Korinis, oferując przyjemnie złożoną, interesującą plątaninę zadań i opcji, która pozwala nam minąć strażników na jeszcze więcej sposobów, w zależności od tego, jak chcemy to zrobić. Możemy udawać pomagiera alchemika, pracować w polu dla lokalnego farmera, by kupić od niego czyste ubranie i w ten sposób przekroczyć bramę miejską. Wejść w układ z szemranym kupcem, zapłacić haracz, spróbować pobić strażników albo poszukać innej drogi do miasta. Większość tych opcji ma interesujące rozgałęzienia komplikujące sytuacje, część ma niespodziewane konsekwencje, które dotykają nas nieco później, a o większości z tych metod dowiadujemy się w ramach wcześniejszej eksploracji dostępnego na początku gry obszaru. Gra nagradza nas za zaangażowanie się, rozmawianie z postaciami i myszkowanie po okolicy, dając graczowi więcej opcji rozwiązania jakiegoś problemu. Nawet Skyrim w swojej domyślnej, kadłubkowej formie pozwala czasami wybrać, czy chcemy jakąś postać zastraszyć, przekupić czy oczarować naszą elokwencją. I co prawda najczęściej rezultat różni się tylko jedną linijką dialogową, ale przynajmniej jest to jakiś sposób nadania graczowi minimalnej sprawczości oraz decyzyjności w kwestii tego, jak chce on podejść do uporania się z jakimś wyzwaniem. No dobrze, ale jak to robi Enderal? Wcale. Nie ma opcji samodzielnego dostania się do Świątyni Słońca. Żeby tego dokonać, musimy porozmawiać z Jesparem, naszym sojusznikiem na początku gry, i on automatycznie zakłada nam na grzbiet ubrania zagranicznego kupca, po czym holuje nas przez bramę, wciskając strażniczce kit, że nasza postać jest jakąś szychą od perfum. I tyle. Gracz sprowadzony jest do roli balastu, podążającego za innym bohaterem, który ma szansę wyrazić w tej scence swój własny charakter i osobowość. Niestety ta sytuacja powtarza się w Enderalu właściwie za każdym razem, gdy pojawia się jakaś szansa na interesujący roleplaying. Zamiast pozwolić graczowi rozprawić się z danym problemem na własny sposób, Enderal nawet nie tyle zmusza gracza do robienia tego w jeden ściśle określony sposób, ale wręcz zabiera graczowi jakąkolwiek decyzyjność, najczęściej po prostu przyznając ją którejś z postaci niezależnych. I żeby nie było, istnieje w Enderalu kilka sytuacji, które pozwalają na taki elastyczny, różnorodny styl rozgrywki. Problem polega na tym, że jest ich bardzo niewiele, większość z nich jest łatwa do przegapienia i tyczy się marginalnych zadań opcjonalnych. Gdy wracamy do głównego wątku, albo nawet któregoś z bardziej rozbudowanych wątków pobocznych, Enderal przestaje być roleplayem, a staje się długim łańcuchem częściowo, o ile w ogóle, interaktywnych, linearnych scenek. Momentami, szczególnie w trakcie realizacji tych istotniejszych questów, można odnieść wrażenie, że to postać gracza jest bohaterem pobocznym, statystą w cudzej przygodzie, często zresztą niespecjalnie potrzebnym. Twórców Enderala o wiele bardziej obchodzi kreowanie ich własnej opowieści, prezentowanie szczegółowych i głębokich historii postaci funkcjonujących w świecie przedstawionym oraz tej bizantyjskiej intrygi, która rozgrywa się właśnie na kontynencie. Postać gracza, a zatem i sam gracz, znacznie częściej jest więc zaledwie świadkiem wydarzeń dziejących się wokół niego. Zaangażowanie gracza opiera się na obserwowaniu i słuchaniu, nie na działaniu i podejmowaniu decyzji. Aż do samego końca gracz prawie nie ma szans na dokonanie jakiegokolwiek naprawdę znaczącego narracyjnie wyboru, którego skutki byłyby rzeczywiście odczuwalne, albo zmieniłyby świat przedstawiony w zauważalny sposób. A kiedy już jest w stanie takiego wyboru dokonać, dzieje się to pod sam koniec, w taki sposób, by nigdy nie miał szansy odczuć skutków tej, a nie innej decyzji. Enderal cierpi na pewną przywarę, właściwą amatorskim lub początkującym twórcom fantastyki. I przez mechaniki rozgrywkowe ten problem nawarstwia się w dość bolesny sposób, ale po kolei. Tak się nieszczęśliwie składa, że jestem, między innymi, twórcą fantastyki. Nie o jakimś wyjątkowo wielkim dorobku i z całą pewnością nie jakimś wybitnie dobrym, ale na tyle doświadczonym, by mieć trochę wiedzy eksperckiej w tym temacie. Zdarzało mi się, a okazjonalnie nadal mi się zdarza, pracować z aspirującymi albo niedoświadczonymi pisarzami fantasy, czytać próbki ich twórczości i próbować doradzać w miarę moich skromnych możliwości. I zauważyłem, że jednym z najczęstszych błędów, jakie popełniają tacy początkujący twórcy, jest zbyt duże skupianie się na budowie świata przedstawionego, mitologii, historii, ze szkodą dla narracyjnego tu i teraz, głównych bohaterów uczestniczących w fabule toczącej się w czasie rzeczywistym. Nie zliczę, ile razy spotkałem się z taką właśnie sytuacją, gdy początkujący autor przekierowuje wszystkie swoje kreatywne moce przerobowe na wymyślenie świata przedstawionego, jego historii, kosmologii, sytuacji geopolitycznej, bogactwa ras i cywilizacji, zarówno tych wymarłych, jak i istniejących, a gdy przychodzi do opowiedzenia w tym świecie przedstawionym konkretnej historii, jest ona najbardziej banalną podróżą bohatera, albo kopią pierwszej trylogii Gwiezdnych Wojen z pozmienianymi imionami, albo czymś równie mało oryginalnym. A większa część fabuły sprowadza się do pośredniego opowiadania o tych znacznie bardziej interesujących rzeczach, które wydarzyły się kiedyś, zamiast dać głównym bohaterom coś interesującego do zrobienia w czasie rzeczywistym, w narracyjnym tu i teraz. Innym błędem, popełnianym często przez początkujących twórców, nie tylko fantastyki, jest struktura fabularna, w której cała intryga, często złożona i wielopoziomowa, dzieje się dookoła głównego bohatera, który nie ma żadnej sprawczości, żadnego znaczącego wpływu na toczące się wokół niego wydarzenia i gdyby usunąć go z historii, bardzo niewiele by się zmieniło, o ile cokolwiek. Co jest fundamentalnym problemem, ponieważ jeśli narracja skupia się na postaci, od której nic nie zależy, a która teoretycznie znajduje się w samym centrum wydarzeń, na ogół nie jest to specjalnie angażująca narracja. Szczególnie w grze komputerowej, medium interaktywnym, gdzie sprawczość głównej postaci, a zatem i sprawczość gracza, jest na ogół sednem zabawy. Enderal popełnia oba te błędy warsztatowe oraz wiele innych, takich jak nadużywanie taniego szokowania makabrą w celu wymuszenia na odbiorcy silnej reakcji emocjonalnej, postacie opowiadające o swoich wartościach i opiniach zamiast wyrażać je poprzez zachowania i podejmowane decyzje, aż dwie kluczowe dla rozwoju fabuły postacie, których działania i motywacje nigdy nie zostają wyjaśnione, a także kopiowanie ogólnej struktury narracyjnej i zwrotów akcji z innego dzieła, które autor ewidentnie lubi. Cały czwarty akt poświęcony jest opowiadaniu o tych rzeczach, których scenarzystom nie udało się wyrazić w fabule wcześniej, a bez których cała historia nie ma sensu. Więc dramatyczne finałowe sceny przeplatane są długimi wykładami tłumaczącymi nam, czemu właściwie powinniśmy się przejmować tymi scenami i czemu właściwie są one takie dramatyczne. Problemów z fabułą Enderala jest jednak znacznie więcej. To jeszcze nie jest strefa spoilerowa, bez obaw. Żeby jednak zrozumieć głębszy problem z tym, jak Enderal prezentuje nam swoją historię, musimy najpierw porozmawiać o komiksach. Jakieś 10 lat temu wydawnictwo komiksowe Marvel w ramach szukania nowych talentów zaprosiło do współpracy doświadczonych pisarzy, twórców literatury różnych gatunków, od powieści młodzieżowych po fantastykę naukową. Był to interesujący eksperyment, dzięki któremu w świecie amerykańskiego komiksu zaczęło krążyć odrobinę świeżej krwi. I tyczy się to nie tylko komiksów superbohaterskich, ale też tych niezależnych, bo część z tych autorów na dobre weszła w to medium i zaczęła tworzyć autorskie serie komiksowe. Dobrym przykładem może być tu Marjorie Liu, pisarka i scenarzystka, która po zakończeniu pracy przy kilku pobocznych komiksach z serii X-Men zaczęła swoje niezależne dzieło, komiks fantasy pod tytułem Monstressa. Uwierzcie mi, chcecie przeczytać Monstressę, szczególnie jeśli jesteście fanami cięższego fantasy, takiego jak właśnie Enderal. I macie szczęście, bo komiks ten wydawany jest w naszym kraju, więc możecie zrobić to w języku polskim, jeśli angielszczyzna nie jest waszą mocną stroną. Ale wróćmy do meritum. Część z tego narybku, tych literatów zaproszonych do współpracy przy tworzeniu komiksów, dość szybko odnalazła się w nowym medium. Na ogół jednak, początkowo widać było w pracy przynajmniej niektórych z nich pewien dyskomfort związany z przerzuceniem się na używanie nowych środków przekazu artystycznego. Pisanie komiksów różni się bowiem od pisania powieści czy opowiadań. W komiksach narrację niemal zawsze prowadzi się za pomocą kombinacji słowa i obrazu. Ilustracje i kompozycja graficzna kadrów przejmują na siebie część narracji. A rolą twórców komiksu, tak scenarzysty jak i rysownika, jest zadbanie o to, by oba te aspekty uzupełniały się w celu opowiedzenia określonej historii. Pisarze, przyzwyczajeni do prowadzenia narracji za pomocą narzędzi czysto literackich, takich jak opisy, monologi, dialogi, rozpoczynając pracę w medium komiksowym, musieli przestawić się na inny sposób myślenia o kreowaniu opowieści, nie wyłącznie za pomocą słowa, ale też za pomocą obrazu. Niektórym sprawiało to trudności i odruchowo wracali do tego opierania się głównie na tekście, tak jakby pisali powieść ilustrowaną, a nie komiks. Co jest problemem, ponieważ zbyt dużo tekstu na komiksowej stronie, niezależnie od tego, jak dobrze napisanego, może być poważną wadą. Gdy czytelnik widzi ścianę tekstu w książce, nie ma w tym niczego dziwnego, bo obcuje z medium, w którym niemal zawsze twórca operuje wyłącznie tekstem. Gdy widzi ściany tekstu w komiksie, przeważnie oznacza to, że coś jest mocno nie tak. Najczęściej to, że scenarzysta nie rozumie medium, w którym kreuje opowieść. I od razu muszę zaznaczyć, że nie ma żadnych twardych zasad. Nie istnieje jakaś optymalna proporcja tekstu w stosunku do ilustracji w komiksie oraz są twórcy, którzy potrafią operować tekstem na tyle umiejętnie, że nawet duże bloki treści pisanych nie przeszkadzają w cieszeniu się komiksem. Generalnie jednak wodoleństwo w komiksach jest znacznie mniej akceptowalne niż w innych mediach. Zmierzam oczywiście do tego, że medium, czyli forma narracyjna, w ramach której operuje twórca, jak książka, komiks, gra, słuchowisko, cokolwiek, do pewnego stopnia warunkuje to, w jaki sposób tworzy się w jego ramach opowieści. A przynajmniej jak powinno się to robić, by najlepiej wykorzystać potencjał tego medium. Inaczej buduje się dialogi, napięcie, atmosferę w musicalu, inaczej w słuchowisku, a inaczej w książce albo serialu telewizyjnym. W każdym z tych mediów rola tekstu pisanego i mówionego, o ile pojawia się jakiś tekst pisany lub mówiony, jest inna. Pisanie komiksu tak, jakby pisało się książkę, mija się z celem, bo rezultat będzie mało strawny. Ta sama zasada odnosi się również i do gier. Uwielbiam gry skupione na narracji. Gry, w których mamy dużo kwestii dialogowych, dużo mitologii, dużo kontekstów, dużo do czytania i słuchania. W przypadku Enderala jednak problem, fundamentalny problem, pojawia się w formie prezentacji tego tekstu, tej ekspozycji. W grach fabularnych, które używają tekstu jako głównego środka ekspozycji, tekst ten musi być prezentowany w optymalnej formie. Jeśli odpalimy, dajmy na to, Disco Elysium, Tyranny, Citizen Sleeper, czy właściwie jakąkolwiek inną grę fabularną tego typu, tekst prezentowany jest w taki sposób, by łatwo było go czytać, przewijać i wracać do niego, oraz reagować na niego w swoim własnym tempie. Silnik Skyrima nie ma jednak takiej funkcjonalności. Powinniśmy wytłumaczyć sobie, czym właściwie jest silnik gry, prawda? No dobrze, to tak pokrótce. Silnik gry to zestaw uzupełniających się narzędzi i oprogramowania wykorzystywanego do budowy gier. Ponieważ gry różnią się drastycznie w zależności od tego, do jakiego gatunku należą, różnią się też narzędzia, za pomocą których są budowane. Do stworzenia gry wyścigowej wybiorę inny silnik niż do, powiedzmy, gry strategicznej albo przygodówki. Creation Engine, silnik używany obecnie przez Bethesdę do tworzenia ich gier, w tym również Skyrima, jak każdy silnik ma swoje mocne i słabe strony. Jego mocną stroną jest kreowanie zróżnicowanego terenu z wieloma imersyjnymi interakcjami oraz otwartość do łatwego modowania, czemu zresztą Skyrim zawdzięcza swoją popularność wśród moderów, a Enderal swoje istnienie. Jego słabą stroną jest... w zasadzie wszystko inne. Okej, to może przesada, ale nawet sami twórcy Skyrima często wspominali o tym, ile rzeczy musieli wyciąć ze swojego pierwotnego planu na grę, właśnie z powodu ograniczeń silnika. Skyrim komunikuje swoją fabułę za pomocą czterech głównych środków przekazu. Pierwszym z nich jest narracja środowiskowa. Zaaranżowanie scenografii w taki sposób, by komunikowała ona graczowi część informacji. Jeśli wejdziemy do jaskini, w której leży trup bandyty otoczony ciałami martwych Falmerów z wbitym w niego mieczem Falmerów, możemy wydedukować, co tu zaszło i spodziewać się, że dalej, w głębi jaskini, przyjdzie nam zmierzyć się z Falmerami. Silnik Skyrima fantastycznie nadaje się do tego typu komunikowania graczom informacji. Akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, świat przedstawiony jest w pełni trójwymiarowy i wyposażony w systemy, które umożliwiają konstruowanie takich sugestywnych dekoracji. Drugim ze sposobów komunikowania fabuły są odnajdywane w grze dokumenty. Książki, listy, pamiętniki, wiadomości i notatki, które możemy znajdować w trakcie zabawy. Z tym, na poziomie mechaniki, gra też radzi sobie bardzo poprawnie. Po podniesieniu jakiejś książki albo listu, gra wyświetla nam krótką, przyjemną animację otwierania tej książki lub rozkładania listu i prezentuje zapisek w łatwy do odcyfrowania sposób. To dobrze, bo bardzo wiele informacji o fabule, zadaniach i świecie przedstawionym pozyskujemy właśnie tą metodą. Seria The Elder Scrolls słynie z tego, że można spędzić całe godziny gry po prostu czytając książki. Trzecim sposobem komunikowania fabuły są dialogi, rozmowy z postaciami zamieszkującymi świat przedstawiony. Sposób prezentacji dialogów w Skyrimie jest... znośny? Interfejs czasami szwankuje, bywa, że kliknięcie na stosowną opcję dialogową nic nie daje. Co gorsza, czasami można omyłkowo wybrać nie tę wypowiedź, którą chcieliśmy. Dialogi prezentowane są za pomocą mowy postaci oraz napisów, jeśli włączyliśmy tę opcję w menu głównym. Napisy są czytelne, a dialogi można swobodnie przyspieszać, jeśli nie chcemy czekać, aż postać skończy wypowiadać daną kwestię. Wyjątkiem są rozmowy z niektórymi dedrycznymi książętami, demonicznymi istotami o potężnych mocach, które czasami zaangażowane są w niektóre zadania poboczne. Ich już nie da się popędzić, co z jednej strony bardzo fajnie komunikuje na poziomie mechaniki, że mamy tu do czynienia z wyjątkowymi postaciami, z drugiej jednak czasami bywa to naprawdę męczące, szczególnie zważywszy na fakt, że większość z nich wyraża się bardzo powoli.
Twoja nieustanna pomoc Septimusowi zaczyna sprawiać, że staje się on coraz bardziej niepotrzebny. Dobrze mi służył, ale jego czas dobiegł końca.
Jak najbardziej, mów. Przynajmniej tyle mogę dla ciebie zrobić, skoro już udało ci się spełnić ostatnie życzenie moich ostatnich wyznawców. Tak bardzo cierpieli z powodu wampiryzmu i błagali mnie o uzdrowienie. Lecz nagle zjawiasz się ty i kończysz ich cierpienia. Sam nie mógłbym zaplanować tego lepiej.
Czwartym sposobem, na jaki Skyrim komunikuje nam swoją opowieść, są oskryptowane scenki, czyli wydarzenia w grze, takie jak pogrzeby, rytuały albo po prostu wyreżyserowane rozmowy dwóch lub większej liczby postaci niezależnych, które są zaaranżowane w taki sposób, by gracz doświadczył ich w czasie rzeczywistym, w przestrzeni gry, po prostu podchodząc do innych postaci, obserwując jak się zachowują i co mówią. I wbrew temu, co może się na pierwszy rzut oka wydawać, jest to bardzo zły sposób komunikacji z graczem w grze tego typu. Skyrim nie operuje tradycyjnie wyreżyserowanymi przerywnikami filmowymi, w ramach których na moment zmienia się w film animowany, jak to ma miejsce w wielu innych produkcjach. Gra konsekwentnie prowadzi nieprzerwaną narrację z perspektywy pierwszej osoby. Od pierwszej sekundy rozgrywki na świat patrzymy oczami głównego bohatera. I to się nie zmienia ani na moment. Po opuszczeniu kreatora postaci mamy szansę odsunąć kamerę, by przyjrzeć się stworzonemu przez nas bohaterowi, ale i tak perspektywa zawsze scentrowana jest na nim. Wszystkie wydarzenia rozgrywające się wokół obserwujemy w czasie rzeczywistym, oczami naszego bohatera. W praktyce oznacza to, że aby doświadczyć takiej scenki, nasza postać musi stać bez ruchu, a gracz czekać, aż scenka dobiegnie końca. A to męczy i to bardzo. Modele postaci w Skyrimie mają ograniczoną ekspresję i bardzo szczątkową mimikę. Obserwowanie z natury niesamowicie statycznych sekwencji, choćby nie wiadomo jak dobrze napisanych, a trzeba podkreślić, że delikatnie rzecz ujmując, dialogi nie są najmocniejszą stroną Skyrima, szybko robi się nie do zniesienia. Twórcy Skyrima najwyraźniej doskonale zdawali sobie z tego wszystkiego sprawę, ponieważ korzystali z dostępnych im narzędzi właśnie w taki sposób, by najczęściej wykorzystywać te, do których silnik gry oraz obrana przez nich konwencja nadaje się najbardziej. Najwięcej informacji komunikuje nam otoczenie. To, czego nie dało przekazać się w ten sposób, dostajemy zapisane w notatkach i książkach. To, czego za pomocą notatek i książek nie da się przekazać, zawarto w dialogach, a z oskryptowanych sekwencji korzystano wyłącznie wtedy, gdy nie było innego wyjścia. I teraz pytanie za 100 punktów. Jak myślicie, z którego z tych sposobów komunikowania fabuły najchętniej korzysta Enderal, by budować swoją opowieść? Dokładnie, z tych najmniej się do tego nadających. Już wcześniej czyniłem kilka aluzji do tego problemu, ale tak. Enderal pełen jest długich, mocno oskryptowanych scen, w trakcie których sprawczość gracza nawet nie tyle schodzi na dalszy plan, co zupełnie znika. Czasami dosłownie gra odbiera nam kontrolę nad naszym bohaterem, by przeprowadzić go przez długą sekwencję wydarzeń. I jeszcze raz, z zasady nie ma w tym niczego złego. Wiele gier posiada sporo animowanych przerywników, ale większość tego typu produkcji zbudowana jest tak, by uczynić te przerywniki strawnymi. Na przykład reżyserując je w atrakcyjny, dynamiczny sposób, albo czyniąc możliwymi do przeskoczenia, albo przedstawiając tak zwane quick time events, określone momenty, w których gracz musi szybko zareagować, by w ten sposób cały czas podtrzymywać uwagę gracza w trakcie animowanej ekspozycji. Nie wszystkie z tych metod są szczególnie lubiane. Nigdy w swoim życiu nie spotkałem gracza, który lubiłby quick time events, ale twórcy gier przeważnie zdają sobie sprawę z tego, że w interaktywnym medium odbiorca lubi wchodzić w interakcję, a nie pasywnie oglądać film animowany albo czytać długi blok tekstu. Silnik Skyrima jednak, jak już zostało wyjaśnione, w swojej bazowej formie kompletnie nie nadaje się do tego typu rzeczy. Co jest problemem? Bo Enderal kopiuje tę filozofię perspektywy gracza cały czas przyklejonej do kierowanej postaci i prezentowania wydarzeń w czasie rzeczywistym, tak jak doświadcza ich główna postać. W konsekwencji spora część gry polega na towarzyszeniu innym postaciom prowadzącym długie dialogi, niczym w jakiejś eksperymentalnej inscenizacji teatralnej, w której widz jest jednocześnie aktorem. Co może w rzeczywistym świecie byłoby interesujące, ale w wirtualnym środowisku gry z otwartym światem, która wyposażona jest w bardzo proste modele postaci, mające trzy wyrazy twarzy i dwie pozy na krzyż, nie jest to interesujące, wręcz przeciwnie. Momentami ociera się o jakąś formę wyrafinowanej tortury. Niezależnie od tego, jak dobrze napisane są te scenki, to poprzez obraną konwencję i ograniczenia silnika nie są w stanie osiągnąć planowanego rezultatu. Widzący, nasza postać, posiada nawet unikalną nadprzyrodzoną umiejętność, dzięki której jest w stanie, cóż, widzieć echa wydarzeń, które działy się wcześniej. To narzędzie narracyjne, które pozwala twórcom prezentować długie, złożone sceny retrospekcji, kreślące kolejne warstwy kontekstu dla wydarzeń, które dzieją się obecnie. Co teoretycznie wydaje się fantastycznym pomysłem, bo w tej konwencji o wiele łatwiej przełknąć to, że postać ma wizję, niż to, że ktoś fortunnym zrządzeniem losu akurat zostawił na miejscu swój pamiętnik albo notatkę. W praktyce jednak jeszcze bardziej rozdmuchuje to całą narrację, wymuszając na graczu pasywne oglądanie bardzo długich i nieinteraktywnych scen. I wszystko to ma swoje konsekwencje w dynamice rozgrywki, a przynajmniej miało w moim przypadku. Główny wątek Enderala posiada co najmniej kilka interwałów. Segmentów, w których narracja sugeruje, że to jest ten moment, w którym gracz może, a nawet powinien, na chwilę oderwać się od wątku głównego, pozwiedzać świat przedstawiony, wbić wyższy poziom, doszlifować umiejętności, może pociągnąć któryś z wątków pobocznych albo zacząć jakiegoś pomniejszego questa. Dowiedziałem się o tym jednak dopiero później, ponieważ od wątku głównego odbiłem się właściwie od razu. Tak mocno zraził mnie on tym nieustannym wymiotowaniem na gracza ekspozycją fabuły w dialogach oraz tymi niesamowicie męczącymi scenkami, że uznałem, iż najpierw bardzo dokładnie spenetruję dostępny w grze obszar i skupię się na tym, co w grach z otwartym światem najprzyjemniejsze, czyli na zwiedzaniu otwartego świata. I w tym Enderal jest naprawdę niezły, bo tytułowy kontynent ma bardzo wiele do zaoferowania. Do wątku głównego, a nawet dłuższych i bardziej rozbudowanych wątków pobocznych, wracałem rzadko, ponieważ zawsze wiązało się to z tym uciążliwym sposobem prowadzenia narracji, z mnóstwem nie zawsze potrzebnych, nie zawsze dobrze napisanych dialogów i scen. Niestety potem, gdy już wyczyściłem cały kontynent z pomniejszych questów, musiałem wrócić do wątku głównego, w którym czekał mnie absolutnie nieznośny maraton bardzo długich i niespecjalnie interesujących oskryptowanych scenek, w których postać gracza sprowadzona została do biernego obserwatora, któremu od czasu do czasu pozwala się wykonać jakąś drobną czynność albo wybrać jedną z opcji dialogowych, które na ogół niczego nie zmienią. Dlatego, gdy grałem za drugim razem, starałem się robić to tak, jak oczekiwała tego ode mnie narracja Enderala. Przecierpieć wątek główny, a do eksploracji świata przedstawionego zabierać się właśnie w tych naturalnych interwałach, gdy ta albo inna postać z wątku głównego otwarcie komunikowała: potrzebuję kilku dni na przygotowania, idź i znajdź sobie coś do roboty przez ten czas. I to niespecjalnie pomogło, bo wbrew temu, co sugerowały te interwały, wątek główny jest ewidentnie zaplanowany w taki sposób, by zaliczyć go liniowo, za jednym zamachem. W przeciwnym wypadku jego tempo i zwroty akcji nie działają tak, jak powinny. Gracz wraca po kilkugodzinnym odpoczynku od wątku głównego i ledwo pamięta, o co chodziło w całym tym galimatiasie, a po powrocie obrywa kolejną porcją ekspozycji, dostarczaną przez kolejną pięciominutową scenkę rozmowy między innymi postaciami, którą musi pasywnie obserwować, by nadążyć za tym, co się dzieje. Istnieje powód, dla którego wątki główne w grach z otwartymi światami często są tak minimalistyczne. W przeciwieństwie do liniowych gier, gdzie twórcy mają znacznie większą kontrolę nad tempem fabuły, w grach z otwartym światem w olbrzymiej mierze to gracz reżyseruje sobie doświadczenie, wybierając co i kiedy chce zrobić. Więc między jednym i drugim dramatycznym zwrotem akcji w opowieści może minąć godzina albo kilkanaście godzin, w zależności od tego, co gracz zdecyduje się robić w międzyczasie i jak długo mu to zajmie. Po raz kolejny Enderal próbuje być dwiema różnymi rzeczami jednocześnie, co rzadko kiedy się udaje. tym przypadku nie wyszło za dobrze. Co gorsza, oskryptowane scenki na silniku Skyrima mają tendencję do psucia się. A to jakaś postać nie wczyta się w odpowiedni sposób, a to sekwencja zostanie przerwana przez jakieś niespodziewane wydarzenie, na przykład atak potwora lub przeciwnika, który przypadkiem zaplątał się w pobliżu i wszystko idzie w diabły, bo gra głupieje. Najbardziej zabagowane questy w Skyrimie to właśnie te najmocniej opierające się na wyreżyserowanych wydarzeniach. I niestety, Enderalowi zdarza się dość boleśnie wykrzaczać w takich sytuacjach, w skrajnych przypadkach właściwie uniemożliwiając dalszą rozgrywkę i zmuszając gracza do wczytania poprzedniego zapisu rozgrywki, a czasami nawet tę rozgrywkę blokując. Co jest problemem, ale nie największym problemem. I to jest właśnie ten moment, w którym zaczynają pojawiać się spoilery. Pamiętacie? Mówiłem, że będzie wyraźne ostrzeżenie. Oto i ono. Dalszą część materiału, poświęconą fabule gry, oglądacie już wyłącznie na własną odpowiedzialność. Rykoszetem może się też oberwać osobom, które nie grały w Mass Effect, ponieważ będę porównywał fabułę Enderala z fabułą trylogii gier o komandorze Shepardzie, więc jako że oba teksty kultury mają wiele podobnych wątków, pewne spoilery z gier z serii Mass Effect będą tu nieuniknione. Postaram się je oczywiście ograniczyć do minimum, ale nawet to minimum będzie tu bardzo głęboko wchodziło w finał gry i jej ważniejsze wątki. Dlatego to chyba dobry moment na to, by pożegnać się z osobami, które wolą się z tym wszystkim zapoznać na własnych warunkach. Zanim się jednak odklikacie, musimy jeszcze porozmawiać o tym, czemu warto zagrać w Enderala. Bo nieuczciwym dla Was i dla twórców moda byłoby wypuszczenie Was bez tej informacji. Enderal wygląda przepięknie. I nie chodzi tylko o to, że ma więcej kolorów niż Skyrim oraz znacznie większą bioróżnorodność, ale też wyposażony jest w bardzo przyjemne efekty świetlne. Fantastycznie zaprojektowane krajobrazy i zróżnicowane modele otoczenia. Gra wyciska wszystkie soki z silnika Skyrima. Ścieżka dźwiękowa brzmi naprawdę fantastycznie, a anglojęzyczny dubbing jest tak bliski profesjonalnej jakości, jak to tylko możliwe dla projektu tego typu i o tej skali. Enderal ma również, przynajmniej początkowo, ten fantastyczny, niepodrabialny klimat otwartych światów, w których za każdym rogiem czai się coś ciekawego. Może niespodziewany quest, może jakieś interesujące wyzwanie, może po prostu wyjątkowo pięknie zaprojektowany kawałek terytorium, którego zobaczenie jest małą nagrodą dla dociekliwego gracza samą w sobie. Kilkanaście pierwszych godzin gry, które poświęcamy na odkrywanie tajemnic tytułowego kontynentu, to niesamowicie przyjemne doświadczenie i choćby dla niego warto zainstalować Enderala i pobawić się nim przez parę wieczorów. Poza tym Enderal poprzez zwiększenie poziomu trudności Skyrima oraz ograniczenie niektórych typów zasobów dostępnych w grze naprawdę zmusza gracza do korzystania z tych mechanik rozgrywkowych, które Skyrim miał, ale które można było w nim ignorować, bo Skyrim jest na tyle prosty, że nigdy nie wymaga od graczy czegokolwiek poza absolutnym minimum. Enderal, który nawet na średnim poziomie trudności jest bardzo wymagający, wywiera presję na gracza, by wspomagać się eliksirami, zaklętymi przedmiotami, zatrutą bronią, magią, co automatycznie czyni rozgrywkę głębszą, bardziej złożoną i, co za tym idzie, bardziej satysfakcjonującą. Mądrym posunięciem było ograniczenie użyteczności eliksirów przywracających zdrowie oraz niektórych typów magii. Każde użycie takich wspomagaczy podnosi nieco poziom gorączki u postaci gracza, przez co korzystanie z nich jest obarczone drobnymi negatywnymi konsekwencjami, co z kolei czyni takie decyzje bardziej znaczącymi, bo każe graczowi zadawać sobie pytania o to, czy aby na pewno są mu one w tym momencie potrzebne. To sprawia też, że artykuły spożywcze, które w Skyrimie były funkcjonalnie bezużyteczne, dopóki w trybie przetrwania nie przedstawiono mechaniki głodu, tutaj nagle okazują się kluczowe, bo ich konsumpcja przywraca punkty zdrowia, nie podnosząc przy tym poziomu gorączki. Od razu zapewnię, że nie jest to jakoś specjalnie upierdliwe. Dbanie o niski poziom gorączki przyjemnie zwiększa ciężar podejmowanych przez gracza decyzji w trakcie rozgrywki, ale nigdy nie sprawia, że robi się ona frustrująca. Niektóre questy mimo wszystko są naprawdę ciekawymi i dobrze skonstruowanymi opowieściami samymi w sobie, a postacie towarzyszące mają interesujące osobowości i wyrabianie sobie z nimi więzi jest poprowadzone naprawdę świetnie. To w zasadzie jedyny typ interakcji, w którym gracz ma jakikolwiek znaczący wpływ na sytuację. I wiele z tych momentów jest naprawdę dobrze napisanych i wyreżyserowanych. Momentami niemal żałowałem, że nie zostały one przedstawione w medium, które pozwoliłoby im wybrzmieć lepiej. Dodam też, że obie główne postacie towarzyszące są postaciami biseksualnymi, dzięki czemu gracz może swobodnie romansować z każdym, niezależnie od wybranej płci. I nie jest to zrobione tak jak w Skyrimie, gdzie orientacja seksualna postaci, z którymi da się romansować, automatycznie dopasowuje się do preferencji gracza, tylko bardzo dobrze zintegrowane z charakterami Kali i Jespara. Nawet w dzisiejszych czasach osoby takie jak ja nie mają zbyt wiele sensownej reprezentacji w popkulturze, a ta, która istnieje, często jest fetyszyzowana w bardzo niekomfortowy sposób. Dlatego pozytywnym zaskoczeniem było dla mnie to, że scenarzystom Enderala udało się wyjść z tego wyzwania obronną ręką. To tyle. I pamiętajcie jeszcze, że mam konto na Patronite, za pomocą którego możecie mnie wspierać regularnymi, drobnymi wpłatami w zamian za wcześniejszy dostęp do premierowych wideoesejów, takich jak ten, oraz do innych bonusów, na przykład krótsze materiały, które nie pojawiają się publicznie na YouTube. Okej. Przejdźmy zatem do sekcji spoilerowej. Fabuła Enderala obraca się wokół wydarzenia zwanego oczyszczeniem. Cyklicznej, apokaliptycznej katastrofy, która przydarza się regularnie co kilka er i powoduje wymazanie wszystkich istniejących na planecie cywilizacji, by zrobić miejsce dla nowych. Cały ten powtarzający się od początku dziejów proces, zwany cyklem, nadzorowany jest przez potężnych. Gatunek istot obdarowanych boskimi mocami, które wywołują kolejne oczyszczenia, ponieważ rozmnażają się w taki właśnie sposób. Dusze śmiertelników, którzy zmarli wskutek oczyszczenia, stapiają się i formują w nowego potężnego. Widzący, główna postać gry, wrzucona jest w sam środek tych wydarzeń. Dołącza do organizacji, która stara się zapobiec oczyszczeniu. W tle rozgrywają się militarne konflikty mocarstw i frakcji, z których każda ma nieco inny pogląd na to, jak radzić sobie z oczyszczeniem, albo czy w ogóle starać się sobie z nim radzić. Nasza postać może zjednać sobie towarzyszy, którzy mają swoje wątki i z którymi można romansować. To jest Mass Effect. To jest Mass Effect. To jest cała trylogia o komandorze Shepardzie, upakowana w świat fantazy i łańcuch questów, zajmujących kilkanaście, może kilkadziesiąt godzin. I samo ujawnienie tego faktu jest już pewnym spoilerem. Bo gdy tylko uświadomicie sobie tę zależność i znacie fabułę serii Mass Effect, będziecie podświadomie oczekiwać po Enderalu wielu zwrotów akcji i narracyjnych zabiegów. I wiele z nich w tej albo innej formie się pojawi. Od razu zaznaczę, nie zarzucam twórcom Enderala plagiatu. Nie ma absolutnie niczego niewłaściwego w zapożyczeniu z innego dzieła jego ogólnej struktury narracyjnej i rozegraniu jej na swój własny sposób. A w tym konkretnym przypadku historia jest mimo wszystko na tyle zindywidualizowana i obudowana innymi kontekstami oraz zawartością, że nie mamy tu do czynienia z ordynarną zżynką, ale... Cóż, powiedzmy, że te konteksty i ta zawartość czynią strukturze narracyjnej niedźwiedzią przysługę. Dla niezorientowanych zatem. Mass Effect to seria gier fabularnych, z których trzy pierwsze tworzą zamkniętą trylogię, opowiadającą o losach komandora Sheparda. Narracyjną osią tej trylogii jest zbliżająca się inwazja żniwiarzy, potężnych kosmicznych istot, które dawno temu podjęły arbitralną ideologiczną decyzję o regularnej eksterminacji technologicznie rozwiniętych gatunków zamieszkujących galaktykę Drogi Mlecznej. Właśnie zbliżają się kolejne tego typu żniwa, więc główna postać trylogii, komandor Shepard, musi przekonać skłócone i skonfliktowane ze sobą cywilizacje, by porzuciły albo przynajmniej zawiesiły wzajemne animozje i znalazły wspólny język w celu powstrzymania katastrofy, która zagraża im wszystkim. Mass Effect pełnymi garściami czerpie z klasycznego science fiction, typu Star Trek czy Babylon 5. Nie tylko w kwestii ogólnej estetyki i konwencji gatunkowych, ale też w filozoficznej kwestii optymistycznego humanizmu. Głębokiej wiary w to, że dyplomacja, empatia i praca w celu polubownego rozwiązywania konfliktów są w stanie przezwyciężyć dzielące nas bariery kulturowe, gatunkowe, a nawet te fundamentalnie biologiczne. I o ile jest to ciężka, okupiona potem, łzami, krwią, a czasem nawet i śmiercią walka, to jest to walka, którą warto toczyć, bo jest ona do wygrania, a nagroda jest warta tego wysiłku i tych poświęceń. I że wszyscy chcemy uprawiać seks z kosmitami, co jest prawdą, to też jest powracającym motywem w tym podgatunku fantastyki naukowej, a Mass Effect w żadnym wypadku nie ucieka również i od tego motywu. Raczej wręcz przeciwnie. Żniwiarze są w tej historii symbolem starego porządku. Archaicznego, brutalnego, ksenofobicznego, odgórnie narzuconego porządku, zrodzonego z traumy i strachu przed nieznanym. Shepard oraz jego sojusznicy walczą o obalenie tego porządku, poprzez zademonstrowanie, iż jest on bezpodstawny, a okrucieństwo narzucone wskutek tego porządku niedopuszczalne i bezsensowne. I dowodzą tej prawdy. Pokazują, że choć to niełatwe, pokój jest możliwy do osiągnięcia. Nie jest to najbardziej oryginalna opowieść w historii fantastyki naukowej czy gier wideo, nie jest też w żadnym wypadku pozbawiona wad, ale wyraża ona spójny, przemyślany motyw przewodni, konsekwentnie prowadzony przez wszystkie trzy gry z serii i znajdujący swoją konkluzję w kontrowersyjnym, ale adekwatnym finale trzeciej gry, który oferuje kilka zakończeń w zależności od tego, jak dobrze gracz poradził sobie ze swoją misją pozyskiwania sojuszników i rozwiązywania konfliktów między poszczególnymi frakcjami i poszczególnymi osobami. Właśnie, zakończenie mimo wszystko było kontrowersyjne, ponieważ twórcy Mass Effect 3 podjęli w jego finale kilka ryzykownych decyzji narracyjnych, które nie wszystkim się podobały. Ci niezadowoleni gracze zaczęli konstruować teorię, że część wydarzeń z finału rozgrywa się jedynie w głowie Sheparda, który padł ofiarą tzw. indoktrynacji, czyli pewnego rodzaju mentalnej manipulacji ze strony żniwiarzy, którzy wcześniej w fabule gry robili tego typu rzeczy innym postaciom, by osiągnąć pożądane przez siebie rezultaty. Teoria indoktrynacji zakłada zatem, że Shepard, nieświadomie dla siebie i dla gracza, działa pod subtelnym wpływem żniwiarzy. I tak naprawdę poczynania naszej głównej postaci prowadzą do porażki ludzkości i innych ras sojuszniczych w tym konflikcie. Tworzenie tego typu teorii, szczególnie w przypadku popularnych tekstów kultury z kontrowersyjnymi zakończeniami, jest dość powszechne. Twórcy Mass Effect 3 oficjalnie zaprzeczyli, jakoby taka interpretacja zakończenia była ich intencją. Teoria indoktrynacji sama w sobie jest dość naciągana, a jeśli przyjmiemy, że jest prawdziwa, oznaczałoby to bardzo radykalne i kompletnie niezasygnalizowane wcześniej w fabule odrzucenie tego optymistycznego humanizmu, o którym mówiłem wcześniej, a którego cała trylogia trzymała się w bardzo konsekwentny sposób przez cały czas. Od razu podkreślę, że mam całą masę problemów z finałem trylogii Mass Effect, ale to już temat na inny wideoesej, prawdopodobnie niewiele krótszy od tego. Mimo wszystko jednak, pod względem tematycznym, tym, który nas w tym momencie interesuje najbardziej, ten finał działa, ponieważ doprowadza do przełamania niezdrowego cywilizacyjnego cyklu i wprowadzenia ludzkości oraz innych ras galaktyki na zupełnie nowe, nieznane wody. Wytrąca je z zaklętego kręgu narzuconego przez zewnętrzne siły i daje szansę na rozwój. Mówię tu o tym wszystkim, ponieważ... Cóż, Enderal jest trochę, właściwie to nawet bardzo, wariacją na temat, co by było, gdyby teoria indoktrynacji okazała się prawdziwa. To są właśnie te konteksty, które fabuła Moda dodaje do struktury narracyjnej pożyczonej od trylogii Mass Effect. I tu przechodzimy do naprawdę kluczowych spoilerów z Enderala, więc jeśli ktoś się jeszcze nie odklikał, niech nie ma do mnie pretensji. Potężni, Enderalowi żniwiarze, w przeciwieństwie do żniwiarzy, nie są w stanie wpływać na fizyczną płaszczyznę egzystencji w bezpośredni sposób. Mogą jedynie komunikować się z mieszkańcami świata za pomocą snów i wizji. Sami w sobie są całkowicie bezradni. Muszą działać, posługując się innymi. Cały ich plan od samego początku polegał więc na tym, by za pomocą podszeptów, wzmacniania paranoi, lęków i animozji poszczególnych frakcji i postaci doprowadzić ludzkość do samodzielnej zagłady. Dlatego o ile żniwiarze byli metaforą zgniłego status quo, obowiązującego porządku brutalnie wymuszanego za pomocą kombinacji rzeczywistej przemocy oraz indoktrynacji, o tyle potężni są już raczej metaforą najgorszych stron ludzkiej natury. Naszych uraz, naszych słabości, naszej krótkowzroczności, zawiści i pędu do samozagłady. Te interpretacje wzmacnia też fakt, iż potężni nie mają żadnej wyrażonej w narracji motywacji swoich zachowań. Są nawet opisywani jako siła natury. Żniwiarze są rezultatem lęku przed tym, że istoty syntetyczne, roboty, sztuczna inteligencja, nie są w stanie pokojowo koegzystować z istotami biologicznymi. Dlatego należy regularnie resetować poziom technologiczny cywilizacji kosmicznych poprzez eksterminację, by zapobiec powstawaniu ras syntetycznych. Potężni istnieją i działają jak siła natury, nieśmiertelna, niezmienna, pozbawiona motywacji i niemożliwa do powstrzymania. Choć najwyraźniej potrafią też tworzyć na własny użytek kopie niedawno zmarłych osób, to kolejna rzecz podpatrzona z Mass Effecta. Na początku drugiej gry z serii komandor Shepard w tragiczny sposób ginie, ale zostaje odnaleziony i przywrócony do życia przez Cerberusa, ksenofobiczną organizację radykałów, którzy postanowili uczynić sobie z Sheparda swojego agenta, mającego pomóc im uporać się ze żniwiarzami samodzielnie i przedstawić ten konflikt w kontekście ludzie kontra wszystkie inne gatunki. Przywódca Cerberusa okazał się później ofiarą indoktrynacji, manipulowany przez żniwiarzy, ponieważ faszyści zawsze koniec końców okazują się tym, czego boją się najbardziej i czym próbują straszyć innych. Coś podobnego zdarzyło się również z naszą postacią z Enderala. Pod koniec gry dowiadujemy się, że przez cały ten czas graliśmy takim właśnie awatarem. Nasz bohater w istocie został zabity przez kapitankę statku, którym próbował dostać się na kontynent w sekwencji otwierającej grę. A potężni Odbudowali go na bazie jego własnych niezaspokojonych ambicji. Wysłużył jako ich mimowolny i nieświadomy agent. Kolejny pionek na szachownicy w trakcie partii. W drugim Mass Effect'cie zabieg ten miał na celu miękki reset postaci, ustanowienie nowego status quo, wrzucenie gracza w nieoczywistą i interesującą sytuację narracyjną oraz wygenerowanie nowych konfliktów i dylematów moralnych. W Enderalu nie służy to specjalnie niczemu. O tym, że przez cały ten czas graliśmy nie postacią, której towarzyszyliśmy w scenkach otwierających, tylko jej klonowi, dowiadujemy się dopiero na samym końcu gry, tuż przed jej finałem i epilogiem. Choć przez całą grę, w toku wykonywania misji wątku głównego, możemy natrafiać na wcześniejsze sygnalizowanie tego zwrotu akcji. Mało subtelne sygnalizowanie, dodajmy, więc zwrot akcji nawet nie jest specjalnie zaskakujący. Większy problem polega na tym, że ta informacja nie ma żadnego wpływu na cokolwiek. Gdyby usunąć ten motyw, fabuła Enderala potoczyłaby się w dokładnie ten sam sposób. Co więcej, śmierć i zastąpienie naszej postaci nastąpiła tak wcześnie w fabule, właściwie to jeszcze przed rozpoczęciem fabuły, że nie zdołaliśmy sobie wyrobić więzi z widzącym, która wpłynęłaby na percepcję naszej postaci oraz tej sytuacji. To wyjątkowo pusty zwrot akcji. Ale wracając do meritum. W przeciwieństwie do trylogii Mass Effect, Enderal nie ma szczęśliwego zakończenia. Potężni skutecznie zmanipulowali wszystkie strony konfliktu i rękami naszej postaci oraz jej sojuszników doprowadzili do zbudowania oraz uaktywnienia mechanizmu, który wywołał oczyszczenie. Choć nasz bohater i jego sojusznicy byli święcie przekonani, że budują urządzenie zdolne do powstrzymania potężnych. A zatem ich własny lęk przed oczyszczeniem, w połączeniu z ich konfliktami, słabościami charakteru podsycanymi przez potężnych, doprowadził do tej właśnie katastrofy, którą próbowali powstrzymać. Co generalnie nie jest złym pomysłem na fabułę. Ma to w sobie pewną jadowitą, cyniczną poetykę, która do pewnego stopnia działa, nawet w tej formie. Problem z Enderalem polega jednak na szerszym kontekście całej tej opowieści, bo, tak jak mówiłem, Enderal nie ma dobrego zakończenia. Oczyszczenie tak czy inaczej następuje, gracz ma w finale do wyboru albo oddać życie, by ograniczyć oczyszczenie tylko do kontynentu, na którym toczy się akcja gry, albo ocalić swoje własne życie, uciekając przed oczyszczeniem do ruin podniebnego miasta i zabierając ze sobą jedno z dwojga postaci towarzyszących, z którymi przez całą grę mogliśmy zbudować sobie relacje, przyjacielskie albo nawet i romantyczne. W przypadku tego pierwszego zakończenia, poświęcenia swojego życia, by ograniczyć apokalipsę tylko do jednego kontynentu, totalne oczyszczenie i tak nastąpi, po prostu jakiś czas później, więc jedyne co główny bohater uczyni, jest odwlekaniem nieuniknionego. W przypadku tego drugiego zakończenia, widzący wyląduje w pustym mieście, wysoko ponad chmurami, gdzie przez kilka dekad będzie towarzyszyła mu jedna śmiertelna postać, która w końcu zestarzeje się i umrze, pozostawiając go samego, potencjalnie na miliony lat, w trakcie których widzący będzie krążył po pustym świecie, czekając na to, aż na powierzchni na nowo rozwinie się życie, które będzie w stanie zbudować cywilizację. I może wtedy, z tą wiedzą, w jaki sposób działają potężni, uda się powstrzymać kolejne oczyszczenie, następnym razem zakończyć ten cykl raz na zawsze. O ile wcześniej, oczywiście, widzący nie zginie albo nie postrada zmysłów i że będzie w stanie jakkolwiek wpłynąć na te wydarzenia. Co byłoby może tą iskierką nadziei, obiecującą, że następnym razem się uda, gdyby nie fakt, że taka postać, taki ocalały z poprzedniego cyklu, który może ostrzec ludzi żyjących w kolejnym cyklu, już istnieje. I na krótko pojawia się nawet w fabule Enderala, starając się pomóc widzącemu i jego sojusznikom powstrzymać potężnych. Bezskutecznie. Więc szanse, że naszemu widzącemu się to uda, są tak wątłą i tak bardzo odsuniętą w czasie nadzieją, że rozmywa się ona w czystej abstrakcji. Cała gra na wszystkie możliwe sposoby komunikuje nam, że jest to niemożliwe. I tak, zanim ktoś mi to wytknie, wiem o trzecim sekretnym zakończeniu, w którym nasz bohater rzekomo przeżywa i budzi się w innej części świata, wraz z osobą, którą ocalił, co sugeruje, że światu udało się przetrwać oczyszczenie Enderala i nasi bohaterowie mają teraz realną szansę na powstrzymanie potężnych raz na zawsze. Problem polega na tym, że wszystkie warunki, które musimy spełnić, by uzyskać to zakończenie, oraz końcowy dialog, oraz, skoro już o tym mowa, nazwa osiągnięcia, które zdobywamy za odblokowanie tego zakończenia, dość otwarcie komunikują nam, że cała ta sytuacja jest zaledwie komfortową iluzją, rodzajem metaforycznych zaświatów, podobnych do tych, w których pod koniec cyklu wiedźmińskiego wylądowali Geralt i Yennefer. A zatem, tak czy inaczej, Enderal kończy się porażką. Nam pozostaje jedynie zdecydować, jakim rodzajem porażki zakończy się ta gra. Nawet w najlepszych okolicznościach zginą prawie wszyscy, których spotkaliśmy w trakcie gry, a do oczyszczenia w ten czy inny sposób dojdzie. niczego nie jesteśmy w stanie zmienić. I wiecie co? Istnieje wartość w opowiadaniu tego typu historii. Każdy z nas prędzej czy później umrze, każda relacja międzyludzka prędzej czy później dobiegnie końca, rozpadnie się albo zostanie przerwana śmiercią, każda cywilizacja upadnie. Nietrwałość i nieuniknioność końca jest częścią otaczającego nas świata. A opowieści o tym, w jaki sposób możemy i powinniśmy sobie z tym radzić, są potrzebne nam, żywym, by emocjonalnie poukładać się z tym faktem. Chcę więc być dobrze zrozumiany. Nie krytykuję tej historii za to, że jest tak ponura i że nie ma szczęśliwego zakończenia, bo to nie z tym mam problem. Problemem z fabułą Enderala jest to, co mimowolnie komunikuje nam ona poprzez swoją skalę i rozmach. Bo Enderal bardzo chce być taką medytacją na temat iluzji sprawczości i przemijania i niedoskonałości ludzkiej natury, ale równocześnie chce być także tą opowiedzianą z epickim rozmachem sagą fantazy, z wielkim konfliktem militarnym w tle, z prastarymi cywilizacjami i potężnymi bóstwami, którym wyzwania rzucają nasi bohaterowie. Tą historią o walce na śmierć i życie, o wszystko. A konsekwencją takiej fuzji jest fakt, że obserwujemy historię opowiadającą o tym, że walka z przeznaczeniem nie ma sensu, że sprawczość nie istnieje, a każde nasze posunięcie jedynie pogarsza i tak złą już sytuację, jak ruchome piaski wciągające nas coraz głębiej, za każdym razem, gdy próbujemy się z nich wydostać. To, że fabuła ma tak wielki rozmach, że wydarzenia tyczą się całej rzeczywistości, a nawet, jak dowiadujemy się w jednym momencie, również i wszystkich innych rzeczywistości, uniwersalizuje to przesłanie w bardzo niekomfortowy sposób. Fakt, że prawie wszystkie bardziej rozbudowane questy gry również mają podobnie depresyjną konkluzję, zdaje się to potwierdzać. W swoich najgorszych momentach Enderal jest romantyzacją dumeryzmu, tej modnej w ostatnich latach fatalistycznej filozofii, popularnej w niektórych kręgach młodszych użytkowników internetu. Nieco bardziej elokwentnie napisaną wersją posta jakiegoś Wykopowicza, który pod taniem przegryw żali się na swój koszmarny los, bo przecież jakakolwiek próba zmiany swojego stanu na lepsze nie ma żadnego sensu, więc po co w ogóle próbować? Gra jest ustawiona, porażka jest nieunikniona. I cóż, uważam, że to dość odrażające przesłanie. Dla uczciwości, nie sądzę, by taka była właśnie intencja scenarzystów Enderala. Gdybym miał zgadywać, powiedziałbym, że ich planem było opowiedzenie historii o tym, że mimo smutnego końca powinniśmy cieszyć się tymi drobnymi chwilami szczęścia, które udało nam się przeżyć po drodze. Że nawet życie w cieniu nadciągającej zagłady i z porażką w powstrzymaniu tej zagłady może być życiem dobrze przeżytym. I niektóre questy gry, szczególnie te powiązane ze wspomnianymi wcześniej postaciami towarzyszącymi, albo bardzo emocjonalnie opresyjny quest z chłopcem mieszkającym w dziwnej, odseparowanej od reszty świata wiosce, mają w sobie elementy, które sugerują, że to może być jeden z głównych motywów przewodnich. Ale ja tego nie kupuję. W ogóle. Bo w szerszym kontekście fabuła komunikuje nam coś zupełnie innego. Nadal nie jestem pewien, czy udaje mi się odpowiednio wytłumaczyć, w czym tkwi problem, więc pozwólcie, że posłużę się pewnym przykładem z gry, spoilerując jeden z pobocznych wątków. Otóż jedna z działających w Enderalu sekt planuje dokonać masowego aktu transcendencji, zbiorowego odebrania sobie życia w celu oddzielenia swoich dusz od ciała i w ten sposób osiągnięcia lepszej formy istnienia. Transcendencja poprzedzona została wieloma moralnie odrażającymi eksperymentami, w tym doświadczeniami przeprowadzonymi na osieroconych dzieciach, mającymi na celu dopracowanie formuły oddzielenia duszy od jej śmiertelnej powłoki. Od razu podkreślę, że to naprawdę niezły quest sam w sobie. Zaczyna się umiejętną subwersją, ma przyjemnie upiorną atmosferę, dobrze wyreżyserowane tempo oraz spójny motyw przewodni, jakim jest scena zemsty. Jasne, ten konkretny wątek nadal cierpi na wszystkie grzechy główne Enderala, czyli wymiotowanie na gracza ekspozycją, długie scenki oraz fakt, że nasz bohater jest zaledwie obserwatorem fabuły, nie zaś jej głównym bohaterem. Ale jako opowieść, jako wątek poboczny sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Jest angażujący, rozbudowuje świat przedstawiony i niuansuje sytuację, w jakiej znalazło się to uniwersum, pokazując nieco inne jej oblicze. W trakcie tego questa pomagamy w krwawej zemście jednemu z dorosłych już dzieci skrzywdzonych przez sektę, któremu udało się przetrwać i wstąpić w jej szeregi. To właśnie jest emocjonalny i narracyjny pień całej tej historii, cena krwawej zemsty za doznane krzywdy. Jeśli odpowiednio posterujemy wydarzeniami, możemy nawet powstrzymać tę postać przed targnięciem się na własne życie oraz dać szansę na coś w rodzaju spokojnej egzystencji po fakcie, jeśli uznamy, że na to zasługuje, bo w ramach swojej wendetty mściciel po drodze dokonuje wielu morderstw i aktów przemocy, również na niewinnych ludziach. Swoją drogą, jeśli nie uda nam się powstrzymać go przed odebraniem sobie życia, albo uznamy, że na to odebranie zasługuje po tym wszystkim, do czego się posunął, by mieć szansę na swoją zemstę, Gra prezentuje nam tę scenę w spektakularnym, niemal gloryfikującym ten moment slow motion, co jest wyborem artystycznym. Zrobienie imponującej, efektownej sceny z aktu zabicia się osoby, która była zbyt złamana i zdesperowana, by kontynuować swoją egzystencję. Cóż, ze wszystkich możliwych wyborów artystycznych ten z pewnością był jednym z nich. Ale nawet nie to jest najgorsze. W czym zatem tkwi główny problem? Otóż w finale tego questu rytuał transcendencji się powiódł. Sekciarzom udało się pomyślnie przenieść na wyższą płaszczyznę egzystencji, gdzie w jakiejś formie mogą kontynuować swoje istnienie w nieskończoność. Główny quest natomiast, jak już mówiliśmy, zawsze prowadzi do sukcesu potężnych. To z kolei daje questowi sekciarzy określony kontekst. Mianowicie na poziomie całej historii sugeruje, że mieli rację. Że wszystkie zbrodnie, eksperymenty na ludziach, w tym dzieciach, manipulacje, niewyobrażalna brutalność, porzucenie etyki i moralności w celu osiągnięcia transcendencji, że to wszystko nie tylko było moralnie usprawiedliwione, ale że było najlepszym możliwym wyborem. Przeszedłem Enderala dwukrotnie i podejrzewam, że udało mi się odkryć zdecydowaną większość dostępnych w tym modzie zadań, o ile nie wszystkie. Żadne z nich nie kończy się dobrze. Najczęściej życzliwi ludzie są ukarani za swoją życzliwość, a niegodziwcom i potworom w ludzkiej skórze udaje się ujść z życiem i bez kary. Każde zwycięstwo okupione jest tak wysoką ceną, że właściwie nie było opłacalne. Na tytułowym kontynencie najwyraźniej nigdy nie zdarza się nic dobrego. Nie ma ludzi, którzy próbują budować lepszy świat i nie spotyka ich za to brutalna kara, pokazująca, jak bardzo tego typu ambicje są pozbawione sensu. A to sprawia, że gra opowiada nam o świecie, którego nie warto ratować. Co zresztą nie ma najmniejszego znaczenia, bo i tak nie da się go uratować. Enderal jest przede wszystkim opowieścią o tym, jak zła strona ludzkiej natury zawsze przezwycięży dobrą. Zawsze. To temu poświęcony jest główny łańcuch questów i wokół tego obraca się zakończenie. A wszystkie questy, które doprowadziłem do finału, jedynie wzmacniają ten przekaz. Jedna z postaci gry, Czarny Strażnik, prastary humanoid, który przetrwał pierwsze oczyszczenie, wiążąc swoje ciało z wielkim mechanicznym golemem, w którym od tamtego czasu jest uwięziony, ujawnia naszej postaci, że żadnej z tysięcy poprzednich cywilizacji nie udało się powstrzymać oczyszczenia i zneutralizować potężnych. Gra pokazuje nam, że tym razem też się nie udało. Porażka na szczycie niezliczonej liczby innych porażek. Bez ani jednego zwycięstwa. I cała historia gry. Te plus minus 80 godzin długich, wyreżyserowanych na silniku gry scenek, setki dialogów i wymagających sekwencji rozgrywkowych, poświęcone zostały historii o tym, jak po raz tysięczny powtarza się ta sama porażka, z tych samych powodów. Po raz tysięczny nic się nie zmienia i następuje ta sama katastrofa co zawsze. Skala tego faktu i to, że to na nim scentrowana jest narracja, przyćmiewa jakąkolwiek głębszą prawdę o wartości ulotnych chwil ludzkiej egzystencji, którą scenarzyści próbowali przepchnąć obok. Nie, to nie jest historia grupki wadliwych, pełnych dobrych chęci ludzi w świecie, który jest znacznie bardziej skomplikowany. To historia o ludzkiej naturze jako takiej, która jest autodestruktywna, małoduszna i zawsze zmierzająca do nieszczęścia. W grze istnieje postać kobiety w woalu, tajemniczej, enigmatycznej istoty o boskich mocach, która przewija się przez całą fabułę i manipuluje niektórymi wydarzeniami, na przykład doprowadzając głównego bohatera do śmierci na początku gry oraz przywracając do życia Jespara po jego konfrontacji z siostrą. Jej prawdziwe motywacje i natura nigdy nie zostają ujawnione, ale w finale jednego z istotniejszych questów pobocznych dowiadujemy się o niej trochę więcej. Otóż w każdym cyklu gromadzi ona wokół siebie grupkę oddanych kultystów, którzy składają samych siebie w ofierze, oddając przy tym swoją energię życiową kobiecie w woalu i pozwalając jej kontynuować swoją egzystencję. Dla ścisłości to nie jest ta sama sekta odbierająca sobie życie, o której mówiłem wcześniej. Co więcej, na tym pula fanatycznych sekt uśmiercających swoich członków się w Enderalu bynajmniej nie kończy, bo są jeszcze co najmniej dwie. Scenarzyści tego moda najwyraźniej bardzo lubili ten motyw. Ale wracając do rzeczy. Kobieta w woalu zapewnia swoich kultystów, że ich ofiara nie pójdzie na marne, że dzięki temu wszystkiemu poświęcą życie czemuś większemu, dadzą jej szansę na kontynuowanie walki z potężnymi. A zatem kobieta w woalu na poziomie symboliki reprezentuje nadzieję. I teoretycznie dałoby się kupić taką interpretację. Nadzieja jest ważna, czasami wymaga poświęceń. Ale ponownie, sama skala i totalność cyklu oraz fakt, że nigdy nie został on przerwany i nawet tym razem w toku akcji Enderala nie udało się doprowadzić do jego przerwania, dodaje do tej interpretacji wyjątkowo gorzki kontekst. Nadzieja jest fałszywa. Kobieta w Walu podtrzymuje swoją egzystencję, karmiąc się desperacją swoich wyznawców oraz ich pragnieniem przysłużenia się wyższej sprawie. Nie jest więc częścią rozwiązania. Jest częścią problemu. Nadzieja jest bezsensowna, nawet gorzej. Nadzieja jest wampiryczną, pasożytniczą istotą rujnującą życia. Enderal upiera się, że jego fabuła opowiada o człowieku, który chciał być wolnym. Takie właśnie słowa padają w animacji otwierającej grę, więc twórcy otwarcie, już na samym wstępie, komunikują nam to, co sami uznają za temat przewodni swojej opowieści. Jeśli weźmiemy to stanowisko za dobrą monetę, to... Jak właściwie wygląda ta konkretna opowieść człowieka, który chciał być wolnym? Główny bohater ucieka przed mroczną przeszłością i niepokojami społecznymi na nowy kontynent. Ginie, zanim postawi stopę na Enderalu, a jego miejsce zajmuje klon, który zbudowany zostałby doprowadzić do apokalipsy. I wszystko, co ten klon robi, do tej apokalipsy doprowadza, ponieważ od początku do końca manipulowany był przez siły wyższe i nie był w stanie tych manipulacji przejrzeć, dopóki nie było już za późno na cokolwiek. Pozostało jedynie kontemplowanie katastrofy albo próba delikatnego odsunięcia jej w czasie. Są gry, które biorą na warsztat dumeryzm i które robią to dobrze. Moja ukochana Amnesia, A Machine for Pigs, przysięgam, będę bronił tej gry własną piersią przed każdą krytyką, opowiada właśnie o tym, jak desperacja może doprowadzić do tragedii. Cała narracja Disco Elysium sprowadza się do tego, że tak, czasami bywa ciężko, czasami bywa naprawdę ciężko, ale prędzej czy później musisz się podnieść, pozbierać i kroczyć dalej, bo po drodze mimo wszystko można przeżyć wiele szczęśliwych chwil oraz wyrobić sobie kilka zażyłych przyjaźni, a może nawet zmienić coś na lepsze. Różnica, kluczowa różnica, polega na tym, że obie gry są bardzo kameralne, ponieważ rozumieją, jak bardzo skala wydarzeń oraz ich przebieg warunkuje to, co chcą zakomunikować na poziomie tematycznym. W finale A Machine for Pigs nie dochodzi do końca świata. To nie spoiler, chronologicznie jest to druga najwcześniejsza gra z serii, więc oczywiście, że w jej finale świat się nie kończy. Właśnie dlatego, ponieważ główny bohater, Mandus, uświadomił sobie, że to jego własna desperacja jest przyczyną największych nieszczęść i postanowił zainterweniować, zanim było za późno. Disco Elysium natomiast opowiada o wydarzeniach w małej dzielnicy dużego miasta położonego w gigantycznym świecie, a żadna z podjętych przez gracza decyzji nie ma przełożenia na losy całego uniwersum, jedynie na losy niektórych otaczających go ludzi. Obie gry komunikują nam przez swoją fabułę, że dumeryzm, czarnowictwo, desperacja, paraliżujący pesymizm, naiwny nihilizm jest w najlepszym razie żałosną stratą czasu, a w najgorszym przyczyną nieszczęść i katastrof. Tak, lepszy świat jest możliwy. Tak, teraz jest ciężko, ale nie znaczy to, że powinniśmy się poddawać. Enderal próbuje być tego typu historią, ale poprzez swój rozmach i swoją chęć bycia odważnym i unikalnym, poprzez odebranie graczowi szansy na rzeczywisty triumf, komunikuje nam coś zupełnie przeciwnego. Nie, świata nie da się uratować. Nigdy nie dało się go uratować i nigdy nie będzie dało się go uratować. A próby walki o lepsze jutro jedynie przybliżają nas do tego gorszego jutra. Więc najlepsze, co można zrobić, to położyć się, obserwować powoli dogorywającą rzeczywistość i pasywnie czekać na jak najmniej bolesny koniec. Nadzieja nie istnieje. Można jedynie pogrążyć się w komfortowej fantazji, albo skorzystać ze swojego przywileju i umknąć zagładzie, by cieszyć się życiem odrobinę dłużej. I głęboko wierzę w to, że scenarzystom Enderala nie chodziło o tego typu przekaz, po prostu chcieli zrobić epicką historię fantazji, która będzie oryginalna i dojrzała i głęboka i która będzie pogrywała z oczekiwaniami i przyzwyczajeniami odbiorców, ale niestety nie zapanowali nad wszystkimi tymi ambicjami, przez co powstała historia o wyjątkowo odrażającym wydźwięku. Nie sądzę, żebyśmy jako cywilizacja kiedykolwiek potrzebowali apologii dumeryzmu. A w 2023 roku potrzebujemy jej mniej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest w tym pewna poetycka ironia, prawda? Twórcy Enderala próbowali zbudować na szkielecie Skyrima grę o zupełnie innym kształcie. O kształcie, który nie jest w stanie utrzymać się na tym szkielecie. Scenarzyści Enderala próbowali zrobić z fabułą dokładnie to samo na szkielecie narracyjnym Mass Effecta, ponosząc dokładnie taką samą porażkę. Z dokładnie takich samych powodów. Problemem Enderala jest to, że próbuje być wszystkim naraz. Chce być RPG-iem BioWare z ich złożonymi relacjami między bohaterami niezależnymi, epicką fabułą oraz rozmachem godnym hollywoodzkiej superprodukcji. Chce być trzecim Wiedźminem z jego tablicami ogłoszeniowymi, z których można pozyskiwać zlecenia oraz barwnymi minigierkami. Chce być Gothiciem i kolejnymi grami od Piranha Bytes z ich wymagającym poziomem trudności oraz filozofią małego, otwartego świata przedstawionego, który wynagradza swoją kompaktowość dużym zagęszczeniem atrakcji. Chce być też, przynajmniej w jakimś stopniu, Skyrimem z jego silnikiem i asetami, Morrowindem z jego ograniczonym systemem szybkiej podróży obliwionym z narracyjnie wyrazistymi zadaniami frakcyjnymi i prawdopodobnie wieloma innymi rzeczami, których nie udało mi się wyłapać. Problem polega na tym, że nie bardzo umie być przy tym wszystkim Enderalem, czymkolwiek miałby on właściwie być. Zamiast tego jest dość groteskowym potworem Frankensteina, poszywanym z niepasujących do siebie elementów, które czasami są nawet atrakcyjne same w sobie, ale kompletnie nie działają jako całość. I ten konflikt widać w bardzo wielu miejscach. Weźmy choćby questy poboczne, które przypominają nieco misje lojalnościowe z Mass Effect 2, w których komandor Shepard pomaga poszczególnym członkom swojej załogi rozwiązać ich osobiste problemy. W tamtej grze miało to sens, ponieważ misje lojalnościowe dotyczyły osób, które towarzyszą naszemu bohaterowi przez cały czas. Więc tak czy inaczej są zintegrowane z wątkiem głównym. Misje lojalnościowe miały poświęcone sobie obszary gry, w których toczyła się ich akcja, a sama gra przystosowana była do dowodzenia trzyosobowym zespołem. W Enderalu są to przypadkowi ludzie mieszkający w otwartym do eksplorowania świecie, których drogi na moment skrzyżowały się z drogą widzącego. Oznacza to, że jesteśmy w stanie współpracować z nimi jedynie w trakcie ich osobistych misji. To wtedy albo towarzyszymy im, obserwując ich poczynania, albo oni podążają za nami, dokładnie tak jak postacie towarzyszące w Skyrimie. Problem polega jednak na tym, że wszystko to odbywa się w jednym i tym samym otwartym świecie. To z kolei sprawia, że bardzo łatwo byłoby oszukać grę, rozpoczynając taki etap, w którym dołącza do nas któraś z postaci i porzucić misję tej postaci, zamiast tego udając się z nią na włóczęgę po całym kontynencie, by wypełniać misje opcjonalne i korzystać z faktu, że mamy na podorędziu pomoc. To jednak przysporzyłoby mnóstwa problemów, groziłoby przerwaniem łańcucha oskryptowanych sekwencji i dało naszej postaci nieuczciwą przewagę. Dlatego twórcy Enderala nałożyli ograniczenie, przez które za każdym razem, gdy zejdziemy z ustalonej ścieżki, podążająca za nami postać zostanie z tyłu i poczeka na nas, dopóki nie wrócimy na zaplanowaną drogę, uniemożliwiając nam w ten sposób przełamanie sekwencji. Co szybko robi się bardzo frustrujące, bo ta jedyna właściwa ścieżka często jest nieintuicyjna, przez co łatwo mimowolnie z niej zboczyć. Ponownie gracz ma odebraną wolność tego, jaką drogą chce dotrzeć do wyznaczonego celu, a wszystko bez przerwy i tak się psuje i często trzeba wczytywać wcześniejsze zapisy, ponieważ wszystko zbudowane jest na silniku Skyrima, któremu nawet w jego najlepszych momentach nie trzeba wiele, żeby się zepsuć, a twórcy Enderala uparli się, by zawrzeć w swoim dziele dwie przeczące sobie filozofie budowy i eksploracji przestrzeni gry, przez to żadnej z nich nie byli w stanie zrealizować dobrze. Nie jestem w stanie oprzeć się wrażeniu, że logika stojąca za powstaniem Enderala wyglądała następująco. Wrzućmy do jednego moda wszystkie nasze ulubione elementy z innych gier tego rodzaju. Ale ponieważ te elementy niespecjalnie do siebie pasują, rezultatem takiego eksperymentu jest gra będąca czymś mniej niż suma wszystkich jej części. To trochę tak, jakby nastolatek pisał swoją pierwszą powieść fantasy, do której chciał wrzucić wszystkie swoje ulubione motywy z Gwiezdnych Wojen, z Władcy Pierścieni, Dungeons and Dragons, Warhammera i... właśnie opisuje Eragona, prawda? No cóż, mimo wszystko Enderal nie jest aż tak zły. Ale reprezentuje podobnie niedojrzały sposób konstruowania tekstu kultury, z dość podobnym rezultatem. Ale skoro o książkach już mowa, scenarzysta Enderala napisał i wydał powieść rozgrywającą się w świecie tego moda. I gdy o tym usłyszałem, ostatecznie z ciekawości kupiłem tę książkę. Częściowo na potrzeby researchu, ale częściowo miałem też nadzieję na to, że na kartach tej powieści jej autor, Nicholas Litzau, będzie w końcu mógł wyszaleć się w medium, w którym używanie konwencjonalnej, literackiej narracji nie jest problemem, tylko sednem. Bo Enderal mimo wszystko nie jest źle napisanym modem. Większość dialogów jest w najgorszym razie znośna, a w najlepszym całkiem błyskotliwa, a niektóre wątki poboczne całkiem nieźle sprawdziłyby się jako oddzielne opowieści. Więc niewykluczone, że autor po prostu nie był w stanie odnaleźć się w medium, w którym nie wszystkie elementy narracyjne miał pod kontrolą i dodatkowo musiał zawracać sobie głowę interaktywnością oraz sprawczością gracza. W powieści, którą w całości napisał samodzielnie, mógł się więc wyszaleć i stworzyć dokładnie taką historię, jaką chciał, opowiedzianą w dokładnie taki sposób, w jaki chciał, nieskrępowany limitami growego medium. Muszę też od razu powiedzieć, że Litzau, który najwyraźniej odpowiada nie tylko za historię w Enderalu oraz lwią część scenariusza, ale też za kodowanie gry, a nawet częściowo za jej ścieżkę dźwiękową, wydaje się bardzo przyzwoitym człowiekiem, z sercem po właściwej stronie i bardzo profesjonalnym podejściem do swojej pracy. Dlatego chcę podkreślić, że nawet jeśli mam bardzo krytyczny stosunek do jego twórczości, to w żadnym wypadku nie chcę odnosić się do niego samego w nieżyczliwy sposób. Książka, o której mówię, Dreams of the Dying, ma ponad 700 stron i jest pierwszą częścią planowanej trylogii. Jej głównym bohaterem jest Jespar, jedna z ważniejszych postaci drugoplanowych Enderala, której historia w definitywny sposób kończy się w tym modzie, Jest to zresztą rozwinięcie kilkunastu linijek monologu, które wypowiada Jespar w trakcie jednej z interakcji z postacią gracza w mniej więcej połowie głównego wątku Enderala. A zatem mamy tu do czynienia z historią, którą w zasadzie już znamy i wiemy, jak mniej więcej się skończy. Rozdmuchaną do 700 stron. Dreams of the Dying nie jest najgorszą książką fantasy, jaką w życiu czytałem. Ale to samo w sobie oczywiście nic nie znaczy, jeśli ktoś ma doświadczenie z tym gatunkiem i wie, jak złe potrafią być rzeczy z tego worka. Fabuła obraca się wokół niestabilnej sytuacji politycznej w egzotycznej nacji Killa, w której obecnie przebywa główny bohater. Jespar pojawił się w proroczym śnie żony najbogatszego lokalnego oligarchy, który zapadł w tajemniczą śpiączkę i teraz Jespar musi odnaleźć ostatnią wciąż żyjącą osobę mającą umiejętności wchodzenia innym do snów. Do Jespara dołącza też uzdrowicielka, która jest atrakcyjna i ma nieszpecącą bliznę na policzku, bo cóż, jest kobiecą bohaterką książki fantasy. Oczywiście, że jest atrakcyjna i ma nieszpecącą bliznę na policzku. I tajemnicze pochodzenie, ponieważ jako dziecko została podrzucona do wychowania kapłanką, bo cóż, jest kobiecą bohaterką książki fantasy. Oczywiście, że ma tajemnicze Przepraszam, wyzłośliwiam się. Autor ma zamiłowanie do wymyślnych, nieintuicyjnych metafor, które zamiast pomagać czytelnikowi wyobrazić sobie świat przedstawiony i odczuć jego atmosferę, budzą raczej konfuzję. Fabuła nie usprawiedliwia aż tak wielkiej objętości dzieła. Dreams of the Dying cierpi bowiem na wiele bolączek, które dręczyły też Enderala. Jest przeładowany nie zawsze potrzebną ekspozycją, która rozdmuchuje całą historię do niewyobrażalnych rozmiarów i opiera się na łatwych do zidentyfikowania motywach. Jakby tego było mało, Lidsau operuje bardzo deskryptywnym stylem, w którym opisywana jest każda czynność, jakiej dopuszcza się główny bohater i każdą tę czynność koniecznie musi w jakiś sposób skomentować, najczęściej korzystając z okazji, by dosypać jeszcze więcej dygresji o świecie przedstawionym, najczęściej niespecjalnie potrzebnych. Co gorsza, autor lubi wrzucać bardzo długie fragmenty tekstu, które wręcz wołają o redaktorskie nożyce. W pierwszej połowie książki mamy liczący jakieś 20 stron sokratejski dialog o determinizmie i dobroczynności, które nie ma absolutnie niczego wspólnego z czymkolwiek i ewidentnie stanowi ekspozycję innego rodzaju. Ekspozycję przemyśleń i poglądów autora, którymi autor najwyraźniej musiał się z nami podzielić na kartach książki. I żeby nie było, w niemal 100% te poglądy oraz te przemyślenia są zbieżne z moimi, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że na ich wycięciu tekst tylko by zyskał. Problem polega też na tym, że Jespar jest prawdopodobnie najmniej oryginalnym bohaterem fantazji, jakiego da się wymyślić. To łotrzyk i włóczęga pochodzący ze szlacheckiego rodu, który po przeżyciu rodzinnej tragedii odrzucił swoje przywileje, by zamiast tego tłuc się po świecie i przeżywać przygody. Gdy zostaje on nam przedstawiony w sekwencji otwierającej Dreams of the Dying, budzi się na potężnym kacu w tawernie z dwojgiem pracowników seksualnych w łóżku, po czym zostaje wyrzucony z lokalu. Jest trochę jak Geralt i Jaskier stopieni w jedną postać. Jespar wprawnie włada orężem, jest elokwentnym zawadiaką, którego cięty język często pakuje w kłopoty, ma dręczącego koszmarne sny, oczywiście, i mroczną przeszłość, też oczywiście. Jego szlacheckie pochodzenie daje mu wykształcenie, ogładę i koneksje, dzięki którym jest w stanie swobodnie przekraczać bariery społeczne, zadając się ze szlachtą i intelektualistami, z którymi potrafi rozmawiać jak równy z równym, ale też doświadczenie życiowe pozwala mu swobodnie funkcjonować wśród ludzi z nizin społecznych. W Enderalu jego postać działała, bo stanowiła rozpoznawalny na pierwszy rzut oka archetyp. Gracz od samego początku rozumiał, z kim mniej więcej ma tutaj do czynienia. Jako główny bohater swojej własnej opowieści sprawdza się jednak dość średnio. Nie jest nieznośny, ale nie jest też specjalnie interesujący sam w sobie. Jest zbiorem archetypów, na tyle umiejętnie poskładanych do kupy, by się ze sobą nie gryzły, ale też niewiele więcej poza tym. Jeśli czytaliście w swoim życiu więcej niż 5 książek fantasy, widzieliście już tę postać. Z pewnym rozbawieniem zauważyłem też, że Lidsau ponownie dość średnio radzi sobie ze sprzedaniem sprawczości głównego bohatera. Boli mnie to o tyle, że pod tym wszystkim, pod tą ekspozycją i obsesją drobiazgowego opisywania każdej czynności głównego bohatera oraz samej sztampowości Jespara, kryje się naprawdę dobra, choć nadal przerażająco przegadana powieść. Nie jakaś wybitna, ale szczerze, przeczytałem Dreams of the Dying nie tylko bez bólu, ale i z umiarkowaną przyjemnością. Prawdopodobnie nie na tyle bym sięgnął po kolejny tom, ale jeśli operujecie językiem angielskim albo niemieckim, macie ochotę na stosunkowo nieźle napisaną lekturę do kotleta i lubicie mroczniejsze fantazy, to nie jest to najgorszy wybór. Na dobrą sprawę nie trzeba nawet wcześniejszej wiedzy o Enderalu, choć oczywiście pobieżna znajomość świata przedstawionego pozwala na szybsze zorientowanie się w niektórych terminach. Książce przydałby się doświadczony redaktor, który pomógłby autorowi pozbyć się niepotrzebnych kawałków, dopracować niektóre elementy, wywalić z dialogów i narracji kilka zabłąkanych anachronizmów. Zdaję sobie sprawę, że to z mojej strony wyższy poziom czepialstwa, ale słowo platoniczny nie powinno pojawić się w kontekście uniwersum, w którym nie istniał Platon, oraz zbalansować tempo historii. Swoją drogą, większość tych samych zarzutów mógłbym odnieść do scenariusza Enderala, ale tutaj te wady są znacznie mniej bolesne, ponieważ ewidentnie autor zdecydowanie lepiej odnajduje się w medium literackim. Zaciekawiło mnie jednak coś nieco innego. W przedmowie do Dreams of the Dying Lietzau chwali się nakładem pracy, jaką włożył w stworzenie tej książki. Wspomina też o jej głównym celu – stworzeniu kanonicznej wersji Wyn, świata, w którym rozgrywały się dotychczasowe mody produkcji Shurei. Ponieważ każdy z nich trochę mieszał w kwestii chronologii wydarzeń i nazewnictwa, a sam Nicholas Lietzau dołączył do kolektywu dopiero w okolicach produkcji Enderala, autor postanowił skorzystać z okazji i stworzyć naprawdę solidną strukturę uniwersum. Lietzau rozmawiał z kartografami, by stworzyć bardziej realistyczną mapę świata przedstawionego, współpracował z Bractwem Rycerskim, by lepiej przedstawić sceny walki bronią białą, a nawet poprosił o pomoc lingwistę, by wspólnie opracować podstawy gramatyki i słownictwa fikcyjnego narzecza, którym posługują się niektórzy bohaterowie książki. I oczywiście to wszystko jest godne podziwu i imponujące, ale zdradza też pewne podejście do światotwórstwa, z którym ja osobiście mam pewien problem. Wiem, że narażę się przez to wielu osobom, bo spotykałem się z negatywnymi reakcjami na ten pogląd w przeszłości, ale według mnie światy fantazy wymyślane na potrzeby konkretnych tekstów kultury nie muszą być aż tak znowu spójne, bo nie po to się je tworzy. To znaczy jasne, jeśli autor nie jest w stanie trzymać się zasad, które sam dla siebie ustalił, to jest problem, szczególnie jeśli to łamanie zasad jest zauważalne na pierwszy rzut oka, ale świat przedstawiony to instrument. Zestaw narzędzi narracyjnych, za pomocą których autor buduje swoją opowieść. A opowieść to nie raport, dokument archiwistyczny, wpis na Wikipedii czy inny tekst, którego głównym zadaniem jest dostarczenie możliwie najbardziej precyzyjnej i obiektywnie zaprezentowanej informacji. Opowieść powinna komunikować odbiorcy swoje przesłanie w możliwie najlepszy sposób, a świat przedstawiony istnieje po to, by tę komunikację uskutecznić. Nie musi mieć sensu w izolacji, jako w pełni funkcjonujące uniwersum, dopracowane w najdrobniejszych detalach. Musi mieć tyle sensu, by stanowił użyteczne, wiarygodne tło dla wydarzeń. I optymalnie powinien być budowany w tym właśnie celu. To samo tyczy się konwencji narracyjnych. Osobiście staram się unikać dość pustej krytyki, polegającej na wskazywaniu pozornych albo nawet rzeczywistych nielogiczności w fabule, o ile nie negują one samego sedna opowieści. Nie obchodzi mnie to, że Gandalf mógł wysłać orły do Mordoru, by za ich pomocą ekspresowo zniszczyć jedyny pierścień, bez długiej, ryzykownej pieszej pielgrzymki przez całe Śródziemie. Ani to, że Lord Voldemort w Czarze Ognia mógł porwać Harry'ego Pottera dosłownie w każdej chwili, podrzucając mu przez swojego szpiega Świstoklika, zamiast wikłać go w ryzykowny turniej trójmagiczny i czekać do końca roku szkolnego, przeciągając Harry'ego przez cały konkurs aż do jego finału. Ani to, że budowanie Gwiazdy Śmierci z krytycznym, nieosłonionym słabym punktem jest idiotyzmem. Ani, skoro już o tym mowa, że skoro potężni są w stanie tworzyć kopie zmarłych ludzi, to z łatwością mogliby wyprodukować sobie armię ślepo posłusznych agentów, która doprowadziłaby do oczyszczenia znacznie szybciej i znacznie skuteczniej niż manipulowanie śmiertelnikami za pomocą wizji oraz subtelnych kłamstw i sugestii. Bo każda z tych rzeczy ma swoje sugerowane wyjaśnienie, a nawet gdyby nie miała, to każda z nich działa jako znaczący element w rozwoju historii. I jasne, każdy odbiorca ma inaczej ustawiony próg tolerancji na uproszczenia narracyjne, ale każda historia musi mieć takie uproszczenia, aby funkcjonować jako dobrze skonstruowana opowieść mająca odpowiednie tempo i emocjonalne znaczenie. Dlatego niekoniecznie interesuje mnie, czy postać, która mówi do mnie fikcyjnym językiem, robi to gramatycznie poprawnie, czy nie. To znaczy dobrze, jeśli to robi, ale też bardziej obchodzi mnie, co za pomocą tego zabiegu stara się mi przekazać autor. Wiele osób traktuje tę światotwórczą ornamentykę jako cel sam w sobie, co nie jest najlepszym pomysłem i wady takiego podejścia są ewidentne również i w Dreams of the Dying. Autor wiele miejsca poświęca ekspozycji historii i sytuacji geopolitycznej świata przedstawionego, temu w jaki sposób funkcjonuje system magii oraz wielu innym podobnym rzeczom, które nie tylko nie mają żadnej narracyjnej funkcji, ale też niepotrzebnie rozdmuchują całą książkę do dość absurdalnych rozmiarów i przez to mocno spowalniają tempo akcji, nie dając absolutnie niczego w zamian. Co gorsza, przez te długie wywody teoretycznie emocjonującym wydarzeniom całkowicie siada napięcie, ponieważ ich kontekst jest tak głęboko uwikłany w bardzo abstrakcyjną mitologię świata przedstawionego. i gdy bohaterowie przez 5 stron dyskutują nad ciałem pogrążonego w letargu, powoli umierającego mężczyzny, nad tym, czy jego stan spowodowany został przez insekta pożerającego sny, czy przez psychomantę, jednocześnie wrzucając w to wszystko lekcję historii, szybko przestaje mnie obchodzić zarówno los tego nieszczęśnika, jak i cała ta wymyślona na potrzeby książki mitologia. Bo jedynym powodem, dla którego tego typu intruzywna ekspozycja znajduje się w Dreams of the Dying, jest właśnie stworzenie fundamentów pod spójne uniwersum świata Wyn, naprawiające rozbieżności w Enderalu i poprzednich modach z serii oraz nakreślenie twardych zasad świata przedstawionego. Litzau w przedmowie pierwszego wydania książki przechwala się nawet, że od tego momentu wszystko będzie całkowicie i totalnie spójne, co na swój gorzki, ironiczny sposób jest dość zabawne. Czemu? Ponieważ od niedawna Dreams of the Dying nie jest oficjalną częścią uniwersum Wyn. Jakiś czas po opublikowaniu książki okazało się bowiem, że z powodu nie do końca jasnych komplikacji licencyjno-prawnych Nicholas Litzau musiał usunąć ze swojej książki większość nawiązań do Enderala i zmienić sporo rzeczy, w tym nawet tak esencjalne rzeczy jak nazwisko Jespara oraz, co za tym idzie, zmienić część mitologii na inną. O ile dobrze rozumiem, choć opieram się tu wyłącznie na moich domysłach i kilku zdawkowych akapitach, które napisał sam autor na Reddicie, inni scenarzyści Enderala oraz poprzednich modów, w których akcja rozgrywa się w uniwersum Wyn, mieli uzasadnione pretensje o to, że Litzau zarabia na książce, w której korzysta z ich pomysłów i własności intelektualnej, bez pytania o pozwolenie albo należytej rekompensaty. Doprowadziło to więc do sytuacji, po której autor wycofał na jakiś czas książkę ze sprzedaży, by dokonać koniecznej redakcji. Od teraz zatem Dreams of the Dying rozgrywa się w ramach nowej, oryginalnej serii 12 Świat i na stronie internetowej autora książka reklamowana jest już wyłącznie jako, otworzyć cudzysłów, mocno inspirowana, zamknąć cudzysłów, Enderalem. Ups. Tak czy inaczej, na drugi tom trylogii, którą zapoczątkował Dreams of the Dying, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Bo nawet pomijając problemy licencyjne, autorowi nie brakuje w tym momencie pracy. Główny scenarzysta Enderala, jak dowiedziałem się, robiąc research do tego wideo eseju, zatrudniony został jako twórca fabuły i dialogów remake'u Gothica. I wieść o tym napełniła moje serce trwogą. Jednym z najmocniejszych aspektów fabuły Gothica jest bowiem to, że jego bohaterowie są tak odświeżająco przyziemni i zwyczajni. To skazańcy, często wtrąceni do górniczej doliny za drobne przestępstwa albo wręcz bez żadnego powodu. To sprawia, że większość z nich ma bardzo konkretny, pragmatyczny stosunek do życia. Nie mają zbyt wielu moralnych dylematów, skomplikowanego życia wewnętrznego ani poplątanych relacji rodzinnych. Konflikty między poszczególnymi frakcjami i postaciami w Gothiku obracają się wokół przyziemnych spraw i prostych resentymentów, a nie skomplikowanych, metafizycznych i emocjonalnych animozji. Jest w tym surowy urok, który dla mnie stanowi istotną część gry. Dlatego jeśli w nowej wersji Gothica Diego będzie przeżywał egzystencjalny kryzys, Lares okaże się zmagać ze swoją nieokiełznaną mroczną naturą, a konflikt starego i nowego obozu będzie dotyczył złożonych religijno-ideologicznych różnic, to... Cóż, nie jestem pewien, na ile to będzie ten sam Gothic, w którym zakochałem się wiele lat temu, za moich nastoletnich czasów. Nie mówię, że to źle, ale też po moich przeprawach z Enderalem trochę cierpnie mi skóra, gdy o tym myślę. Choć skoro już o tym mowa, to koncepcyjne demo, które twórcy remake'u Gothica wrzucili kilka lat temu na Steama, miało podejrzanie dużo długich, animowanych, niemożliwych do pominięcia scenek i nonsensownej makabry, mającej już na wstępie ustanowić znacznie mroczniejszy klimat niż ten oryginału, i Diego w tej wersji najwyraźniej nie jest już konkretny i życzliwy na swój lekko surowy sposób, tylko zmienił się w jakiegoś podstępnego padalca, który bez przerwy nawija, sadząc jakieś niewydarzone bonmoty i truizmy i w pobliżu jest ta dziwna kapliczka Beliara, co sugeruje znacznie mroczniejszy charakter opowieści i... O nie! Okej. W sumie wejdźmy i w ten temat. Bo czemu nie? Ten wideo esej i tak już dawno stracił jakiekolwiek pozory spójnej struktury, więc równie dobrze możemy przy okazji porozmawiać o remake'u Gothica. Poza tym nie chcę być nieuczciwy, pozostawiając ten żart bez wyjaśnienia. Oficjalnie Litzau zatrudniony został do pracy przy remake'u pierwszego Gothica dopiero po publikacji tego koncepcyjnego dema i najprawdopodobniej nie miał on niczego wspólnego z jego narracyjną zawartością. Z naciskiem na najprawdopodobniej. Pierwszy Gothic miał naprawdę fantastyczne otwarcie. Po krótkiej, konkretnej animacji przybliżającej nam świat przedstawiony i kontekst całej tej sprawy z barierą, nasz bohater zostaje wrzucony do górniczej doliny, gdzie od razu dostaje wpysk od Bilta, jednego ze strażników starego obozu, którzy zjawili się po odbiór dostawy towarów od króla. Ta scena jest kluczowa, ponieważ już na samym wstępie komunikuje graczowi oraz głównemu bohaterowi bezimiennemu, że głównym problemem, z jakim będzie zmagał się w Gotiku, jest brutalna hierarchia, wymuszana w Górniczej Dolinie przez najsilniejszych. Jasne, fauna za barierą jest poważnym zagrożeniem, ale największe wyzwanie polegać będzie na odnalezieniu się w tej brutalnej hierarchii i wspięciu się. Nawet jeśli nie na sam jej szczyt, to przynajmniej dostatecznie wysoko, by zapewnić sobie komfort działania i bezpieczeństwo. W moim wideo eseju o Michelu Foucault chwaliłem Gotika za to, że gra nie wpisuje się w ten leniwy, hollywoodzki stereotyp kolonii karnej jako miejsca pełnego chaosu i bezrozumnej przemocy, w którym każda osoba automatycznie zmienia się w sadystyczne monstrum. Zamiast tego gra prezentuje nieco bardziej realistyczny i według mnie bardziej interesujący obraz społecznej bandyckiej hierarchii. Co prawda skorumpowanej i brutalnej, ale koniec końców zaskakująco stabilnej i funkcjonującej. Dopiero bardzo poważne zachwianie tej równowagi, czyli zawalenie się starej kopalni w drugiej połowie gry, doprowadziło do rozpadu tej stabilnej sytuacji. Koncepcyjne demo remake'u Gotika zaczyna się natomiast tym spektakularnym, tajemniczym atakiem, z którego bezimienny ledwie uchodzi żywcem. Niedługo potem gracz jest świadkiem co najmniej jednego morderstwa i kilku innych mało przyjemnych rzeczy. Wszystko to bardzo mocno intensyfikuje klimat gry, ale też komunikuje nam, że przynajmniej początkowo twórcy nowej wersji Gotika chcieli stworzyć... cóż, innego Gotika niż ten, którego znamy i pamiętamy. Na szczęście, jeśli wierzyć najnowszym wypowiedziom twórców tego remake'u, uważnie wysłuchali oni krytyki graczy i ostatecznie większość z tego, co zobaczyliśmy w tym demie, albo wyleci z pełnej wersji, albo zostanie przerobione w bardziej zbliżony do oryginału sposób. Co generalnie jest dobrym pomysłem. Osobiście z reguły mam mieszany stosunek do remake'ów starszych gier czy tekstów kultury popularnej w ogóle, ale pierwszy przyznam, że interesująco byłoby zobaczyć nową wersję klasycznego Gotika z większym budżetem, ładniejszą grafiką i rozbudowaniem rzeczy, na które w oryginale zabrakło miejsca albo czasu do ich poprawnej realizacji. Bo jest dużo rzeczy, które można byłoby poprawić w oryginale, na przykład dodając więcej nowej zawartości do drugiej połowy gry. Pierwszy Gotik, i niestety w różnym stopniu jest to wada wszystkich jego sequeli, miał absolutnie fantastycznie zaprojektowany pierwszy akt, w dalszej części gry porzucał jednak tę fascynującą, złożoną plątaninę drobnych intryg i zależności między członkami różnych frakcji na rzecz bardzo liniowego questa o walce z wielkim złym demonem. A szkoda, bo zawalenie się wolnej kopalni mocno przemeblowało sytuację w Górniczej Dolinie, dając mnóstwo interesujących dróg do poprowadzenia akcji i dania graczowi wolności w kwestii tego, po której stronie chce się on opowiedzieć. Niestety pierwszy Gotik przykleja bezimiennego do nowego obozu, niezależnie od tego, do której frakcji wstąpiliśmy w pierwszej połowie gry, i holuje nas przez resztę gry dość ciasnym tunelem w bardzo rozczarowujący sposób. I tu jest spory potencjał na podkręcenie oryginału poprzez danie opcji, powiedzmy, pozostania wiernym staremu obozowi w jego konflikcie z nowym obozem, albo rozbudowanie wątku obozu na bagnach po śmierci Iberiona i zdradzie Korkaloma. Możliwości jest naprawdę dużo i jeśli musimy już mieć jakąś nową wersję pierwszego Gotika, to o wiele chętniej widziałbym pójście w tę właśnie stronę. Tu jednak jak bumerang powracają moje obawy o zaangażowanie w ten projekt osób odpowiedzialnych za Enderala, szczególnie wiodącego scenarzysty. Gotik nigdy nie był nonsensownie mroczną grą. Jasne, sytuacja zarówno więźniów w kolonii, jak i całego Corinis nie była jakoś specjalnie dobra, ale przyziemny pragmatyzm głównych bohaterów oraz przewijający się przez całą grę humor pomagały utrzymać stosunkowo lekki ton całej gry. Jeśli Litzau i spółka zmienią remake w kolejny nonsensownie depresyjny, egzystencjalny koszmar w stylu Enderala, który bierze samego siebie zbyt na poważnie, cóż, to nadal mimo wszystko może być dobra gra. Ale nie jestem pewien, czy to będzie dobry Gotik. Największym przekleństwem Enderala jest jego sukces. Na początku tego filmu wspomniałem, że większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak trudnym i złożonym przedsięwzięciem jest stworzenie moda tego formatu do jakiejś gry. Nawet do takiej jak Skyrim, który jest wyjątkowo dobrze przystosowany do modowania. Po pierwsze, Bethesda zadbała o to, by dostarczyć fanom narzędzia ułatwiające modyfikowanie oraz o to, by architektura samego Skyrima sprzyjała tworzeniu modów. Creation Kit, oficjalne narzędzie służące do modyfikowania plików w grze, jest opublikowane za darmo przez Bethesdę na serwisie Steam. Dostępne dla każdej osoby, która chce zacząć bawić się w modowanie Skyrima. Sam nie jestem moderem, więc powtarzam tu wyłącznie opinie osób trzecich, ale Creation Kit powszechnie uznawany jest za bardzo elastyczne i przystępne w obsłudze narzędzie. W internecie można znaleźć mnóstwo samouczków przedstawiających podstawy modowania Skyrima, a społeczność moderów Ma nawet oddolnie zorganizowaną szkółkę, w której każda osoba może nauczyć się modowania od bardziej doświadczonych członków społeczności. Po drugie, od ponad 10 lat nie ukazała się kolejna gra z serii, The Elder Scrolls 6, co oznacza, że fani oraz moderzy przywiązani do tej serii utknęli ze Skyrimem jako najnowocześniejszym, najbardziej użytecznym narzędziem do rozwijania swoich projektów. Dosłownie w trakcie pisania scenariusza tego wideo eseju, Phil Spencer, szef Microsoftu, do którego obecnie należy Bethesda Games Studio, ostrożnie oszacował czas premiery następnej gry z serii na mniej więcej 2028 rok, a i to przy bardzo sprzyjających wiatrach. A w przypadku wysokobudżetowych gier komputerowych, wiatry rzadko kiedy bywają sprzyjające, więc ta sytuacja potrwa jeszcze dość długo. Po trzecie, Skyrim nadal, mimo upływu lat, jest niesamowicie popularnym i dochodowym tytułem. Jeśli wierzyć słowom Todda Howarda, co zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem, no ale Skyrim znajduje się obecnie w pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych gier w historii tego medium. Nadal ma zatem gigantyczną grupę odbiorców, którzy powracają do tego tytułu. I kolejne fale nowych graczy, którzy w momencie premiery Skyrima byli jeszcze o wiele za młodzi, by się nim interesować. A całkiem niedługo w Skyrima zaczną grać osoby, których w momencie jego premiery nie było nawet na świecie. I nawet w tym przypadku, w tych wyjątkowo cieplarnianych warunkach, stworzenie moda rozmiarów i złożoności Enderala jest prawie niewykonalne. Największa planowana modyfikacja, Beyond Skyrim, której celem jest dobudowanie do oryginalnej gry pozostałych prowincji kontynentu z nowymi postaciami, questami, fabułą i całą resztą tego, co ma w sobie oryginalna gra, zaczęła powstawać 23 listopada 2011 roku, niecałe 2 tygodnie po premierze Skyrima. A rozmowy na temat tej inicjatywy i działania przygotowawcze prowadzone były wiele lat wcześniej, jeszcze przed premierą gry. Od tamtego czasu prace nad tym ambitnym przedsięwzięciem trwają właściwie nieprzerwanie. Po 12 latach zespołowi odpowiedzialnemu za ten projekt nadal nie udało się go ukończyć. Nie udało się zbudować ani jednej z 8 pozostałych prowincji. W 2017 roku, po 6 latach pracy, twórcy Beyond Skyrim opublikowali wersję demonstracyjną swojego dzieła, Beyond Skyrim Bruma, który dodaje do Skyrima drobny kawałek położonej na południu prowincji Cyrodiil. Od tamtego czasu nie ukazało się już niemal nic, z wyjątkiem kilku łatek poprawiających stabilność Brumy. Inny ambitny mod, Apotheosis, który ma służyć jako epilog historii całego świata przedstawionego serii The Elder Scrolls i rozgrywać się w dendrycznych księstwach, będących czymś w rodzaju zaświatów, tworzony jest od co najmniej 2016 roku. Autor Apotheosis obiecuje epicką wędrówkę przez wszystkie księstwa, spektakularne walki z książętami, z którymi jednocześnie będzie można wchodzić w sojusze, decyzje podejmowane w trakcie gry mające znaczący wpływ na przebieg rozgrywki oraz kilka zakończeń. A wszystko to podane gęstym egzystencjalizmem i niesamowitą oprawą audiowizualną. Jest zatem na co czekać. Niestety aż do dnia dzisiejszego nie ukazało się nawet demo, nie licząc bardzo wczesnej wersji testowej projektu, gdy miał on być jeszcze czymś zupełnie innym, a która to wersja została usunięta z internetu przez jej autora, by nie dezorientować graczy czekających na głównego moda. To tylko 2 z bardzo wielu modów próbujących budować na bazie Skyrima stosunkowo niezależną historię, rozmachem zbliżoną do Enderala. Internet jest cmentarzyskiem porzuconych albo zawieszonych w produkcji modyfikacji gier. Czasami ich twórców dopadają problemy życiowe, czasami wygasa ich zapał, czasami rozpadają się zespoły produkcyjne, czasami w połowie pracy okazuje się, że ambicje twórców były zbyt wygórowane. Czasami sytuacje są dość ekstremalne. Dio, autor Apotheosis, mieszka w Libanie, a bardzo niestabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna tego kraju, rok temu doszło tam do załamania gospodarki, sprawiają, że czasami problemem jest dostęp do podstawowych środków do życia. Swoją drogą Dio jest jedną z najżyczliwszych, najmilszych i najbardziej błyskotliwych osób, z jakimi miałem przyjemność rozmawiać w fandomie gier The Elder Scrolls. Pamiętam jedną sytuację, gdy dyskutowałem z nim na Discordzie na jakiś temat i w pewnym momencie bardzo uprzejmie przeprosił mnie za przerwanie rozmowy, tłumacząc, że będzie miał dostęp do prądu jeszcze tylko przez kilka godzin tego dnia, a chcę dopracować kilka rzeczy w modelach postaci, dopóki ma szansę. Cóż, dość boleśnie uświadomiło mi to mój cywilizacyjny przywilej mieszkania w Polsce, w komfortowym środowisku małomiasteczkowej klasy średniej, w której nigdy w całym moim życiu nie musiałem martwić się o takie rzeczy. Oczywiście okoliczności nie zawsze są aż tak drastyczne, ale i tak tworzenie modów jest pod wieloma względami znacznie trudniejsze i obarczone większym ryzykiem porażki niż tworzenie komercyjnych gier z budżetem i w pełnym wymiarze godzin pracy. Na tym tle fakt, że coś takiego jak Enderal w ogóle istnieje w skończonej, dopracowanej, stabilnej formie, którą można przejść od początku do końca, jest małym cudem. Umyślnie to podkreślam, ponieważ mimo mojego krytycznego podejścia do samej zawartości moda, Jestem pod olbrzymim wrażeniem, że powstał i żywię szacunek do jego twórców, że udało im się doprowadzić do końca tak złożony projekt. Przychodzi mi do głowy tylko kilka modów o porównywalnym rozmachu, które ujrzały światło dzienne w równie dopracowanej formie. Narzucającym się przykładem jest Forgotten City, które z czasem zostało zresztą przerobione na autonomiczną grę, nie powiązaną w żaden sposób ze Skyrimem, a które zdecydowanie zasługuje na oddzielny wideoesej, niczego nie obiecuję, i właściwie niewiele więcej. A i od razu pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie, o którym wiem, że padnie. Otóż nie grałem jeszcze w Kroniki Mertany, z naciskiem na jeszcze. Z kronikarskiego obowiązku powinienem wymienić jeszcze takie produkcje jak Beyond Reach, która mimo nazwy nie ma nic wspólnego ze wspomnianym wcześniej Beyond Skyrim, Vigilant, Wyrmstów, Legacy of the Dragonborn, Moonpath i jeszcze kilka innych, ale raz, że wszystkie one trzymają się bazowego Skyrima stosunkowo mocno, tak w treści, jak i w formie, a dwa, że żaden z nich nie dorównuje Enderalowi rozmachem. Najbliżej jest chyba Beyond Reach, który, cóż, jakimś cudem jest jeszcze mroczniejszy i nonsensownie depresyjny niż Enderal. A wszystko to z kolei sprawia, że trudno Enderala porównywać z innymi modami o podobnym formacie, ponieważ modów o podobnym formacie prawie w ogóle nie ma. Tak naprawdę jedyną rzeczą, z którymi można porównywać Enderala, są zatem gry komputerowe o zbliżonym rozmachu i gatunku. Takie jak choćby Dread Delusion, inspirowany Skyrimem niezależny RPG z otwartym światem, który póki co można nabyć we wczesnym dostępie na Steamie. Ale już na tym etapie gra robi niesamowite wrażenie i dlatego cieszę się, że znalazłem pretekst, by tu o niej wspomnieć. Choć takie porównania nadal są nieuczciwe w stosunku do twórców Enderala, którzy, jak już zostało wspomniane, stworzyli swoje dzieło za darmo, po godzinach, w swoim własnym wolnym czasie. Z uwagi na to, jak unikalna jest to rzecz, trudno o niej myśleć jak o po prostu modzie, ale nieuczciwie byłoby podchodzić do niej jak do komercyjnie, profesjonalnie wydanej gry. Jeśli ma być szczery, w trakcie pisania scenariusza do tego wideo eseju cały czas zmagałem się z tym dylematem. O to mi właśnie chodzi, gdy mówię, że największym przekleństwem Enderala jest jego sukces. Tym niemniej cieszę się, że coś takiego powstało. Potrzebujemy tego typu dzieł. Dzieł, które wyprodukowane zostały niekomercyjnie, przez pasjonatów, którzy nie musieli przejmować się tym, jak dobrze sprzeda się ich twórczość, ponieważ i tak planowali opublikować ją za darmo, a więc przynajmniej pod tym względem nie musieli iść na żadne kompromisy ze swoją wizją. Przemysł kultury popularnej, szczególnie gier komputerowych, które często wymagają naprawdę gigantycznego budżetu oraz nakładu pracy, jest obecnie niesamowicie skomercjalizowany, z grupami fokusowymi, śledzeniem trendów społecznych, badaniami rynku i innymi rzeczami mającymi na celu dotarcie ze swoim produktem do możliwie najszerszej grupy odbiorców. Skutkiem ubocznym takiego podejścia jest masa kultury popularnej, której twórcy paranoicznie wręcz boją się podejmować ryzykowne decyzje artystyczne, w obawie, że zniechęcą w ten sposób jakąś część swojej potencjalnej grupy konsumenckiej. W rezultacie przez nasze ekrany, kinowe, telewizyjne, monitory naszych komputerów, przewija się nieustanne pasmo tchórzliwie zachowawczych sequeli, rebootów, remake'ów i adaptacji rzeczy, które już udowodniły, że da się na nich zarobić, więc równie dobrze można zrobić to ponownie. I ponownie. I ponownie. Poważnie, mógłbym napisać książkę na ten temat. Nie, zaraz. Przecież napisałem książkę na ten temat. Wydawnictwo Znak opublikuje ją pod koniec sierpnia, więc jeśli interesuje Was, jak doszło do takiej, a nie innej sytuacji w kulturze masowej, jakie są jej konsekwencje i czym ona na dłuższą metę grozi, zapraszam do lektury. Ale dość już tej bezczelnej autoreklamy. Zmierzam do tego, że w takiej sytuacji, w sytuacji, gdy garstka bardzo potężnych korporacji medialnych toczy brutalną walkę o naszą uwagę i nasze portfele, teksty kultury, które podejmują ryzyko, które robią niektóre rzeczy po swojemu, które nie idą na kompromisy z oczekiwaniami odbiorców, których twórcy biorą na klatę fakt, że owszem, nie wszystkim się to spodoba, zasługują na szczególną uwagę. Nawet twórcy niezależni, którzy na ogół dysponują znacznie większą wolnością artystyczną, nadal tworzą swoje dzieła dla zysku, w czym absolutnie nie ma niczego złego, ale też ten motyw może czasami wpłynąć na to, co tworzą i w jaki sposób to tworzą. Dlatego tak bardzo powinniśmy szanować twórców, którzy skłonni są całkowicie poświęcić się swojej wizji, z pełną świadomością, że nie tylko nie zarobią na swojej pracy, ale prawdopodobnie na niej stracą. Czas, pieniądze, zaangażowanie. Taka twórczość nie zawsze jest dobra, często nie jest nawet strawna, ale zawsze jest pod jakimś względem fascynująca i godna uwagi. I taki jest też Enderal. To dzieło pasji, zrealizowane wyłącznie dlatego, bo twórcy chcieli je zrealizować. Fascynujący miszmasz bardzo starannie wykonanych elementów, które zawodzą jako spójna całość, ale nadal są interesujące same w sobie. Choćby tylko jako nieudany eksperyment pokazujący, czemu pewne rzeczy źle ze sobą współgrają. Bo nieudane eksperymenty również mogą być ciekawe. Więc tak, nie lubię Enderala. ale bardzo cieszę się, że powstał. Okej. Mogłem trochę przeszarżować z długością i prawdopodobnie powinienem się z tego wytłumaczyć. Problem polega na tym, że nie bardzo wiem jak. Początkowo miał to być bardzo krótki wideoesej wyłącznie dla oczu i uszu moich patronów. Z czasem jednak stopniowo zacząłem odkrywać, że mam do powiedzenia na temat Enderala coraz więcej i więcej rzeczy, kolejne dygresje zaczęły rozrastać się coraz bardziej i w pewnym momencie sytuacja całkowicie wymknęła mi się spod kontroli, czego skutkiem jest ten dwugodzinny bałagan, który kosztował mnie mnóstwo czasu i energii. W pewnym momencie próbowałem go nawet przycinać oraz redagować, by sprowadzić go do jakiegoś sensownego rozmiaru, ale większość rzeczy, o których tu mówiłem, jest ze sobą na tyle ściśle powiązana, że wyciągnięcie jednego elementu zawaliłoby całą strukturę, więc postanowiłem odbić w drugą stronę, dać sobie całkowitą, nieskrępowaną dowolność i popłynąć tak bardzo, jak tylko jestem w stanie. Uznajcie więc ten wideoesej za eksperyment. Nigdy nie robiłem tak długich materiałów. Do tej pory najdłuższy był ten o Robercie Ruinie Howardzie i jego problematycznej, a zarazem fascynującej twórczości oraz równie problematycznych i zarazem fascynujących poglądach. Ale nawet tamten materiał zamykał się w sensownej objętości godziny i 20 minut. Właściwie to jestem ciekaw, jak zareagujecie na to monstrum. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o aż tak długich wideoesejach. Ze swojej strony mogę jedynie powiedzieć, że research przeprowadzony na potrzeby tego materiału dał mi okazję do powrotu do wielu moich ulubionych gier z młodości. I trochę kusi mnie, by następnym razem zanurzyć się równie głęboko już w nie półprofesjonalnego moda do gry, ale coś znacznie większego formatu, jak na przykład cała seria Mass Effect albo trylogia Gothic, wchodząc równie głęboko w szczegóły jak tutaj. Wiem jednak, że istnieje duża część, pewnie nawet większość, moich odbiorców, których niespecjalnie interesują teksty kultury same w sobie, a raczej to, co jestem w stanie powiedzieć wokół nich, posługując się komiksami, grami i filmami raczej jako atrakcyjnymi punktami odniesienia, niż traktując te rzeczy jako temat sam w sobie. Tym osobom mogę obiecać, że nic się nie zmieniło, gdy już zregeneruję swoje moce przerobowe po produkcji tego materiału, co z oczywistych powodów potrwa trochę dłużej niż zwykle. Wracam do robienia rzeczy, które robiłem na moim kanale przez kilka ostatnich lat w sposób, w jaki robiłem to przez kilka ostatnich lat. Jak już mówiłem, ten materiał jest eksperymentem, najprawdopodobniej jednorazowym, ale kto wie. Dużo oczywiście zależy od Waszych reakcji, dlatego zapraszam do sekcji komentarzy. A gdy już zostawicie swoją opinię, równie dobrze możecie pójść na cało i zasubskrybować mój kanał oraz kliknąć wszystkie te rzeczy, które kliknąć trzeba, by pozostawać na bieżąco i by YouTube informował Was o nowych materiałach. Tak jak wspomniałem, niedługo ukazuje się moja książka publicystyczna, nosi ona tytuł Remake – Apokalipsa Popkultury. I opowiada o tym, jak kultura popularna zmieniała się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wraz z rozwojem technologii, zmianą norm społecznych i ekonomii. Jeśli podobają się Wam moje wideoeseje, a jeśli słuchacie teraz tych słów, to myślę, że mogę spokojnie założyć, że Wam się podobają. W tej książce znajdziecie dokładnie rzeczy w tym stylu. Raz jeszcze pozwolę sobie wspomnieć o tym, że mam konto na Patronite, gdzie możecie wspierać moją twórczość drobnymi, regularnymi wpłatami. Patroni od drugiego progu w górę otrzymują wcześniejszy dostęp do moich wideoesejów, a patroni wyższych progów dostają dodatkowe drobne bonusy, jak na przykład ekskluzywny dostęp do pełnej, 7-godzinnej wersji tego materiału. Nie, okej, to był żart. Proszę, nie bierzcie go na poważnie, nie ma żadnej 7-godzinnej wersji tego wideoeseju. I to już chyba na tyle. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które dotarły ze mną aż do tego momentu. Słyszymy się, oby jak najszybciej.
Ej, ty! Nareszcie, dość już tego spania. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda?